Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. We wtorek 3 maja witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja w rozmowach niedokończonych. Dzisiaj uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i podejmujemy temat, który nawiązuje do tej pięknej maryjnej uroczystości, ale również nawiązuje do pięknych tradycji historii naszej ojczyzny, naszego kraju. Polski, temat ojczyzna w kościele i demokracji. Temat już rozpoczęliśmy, zapoczątkowaliśmy o 18.15 na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja również. I w studiu gościmy i witamy jednocześnie bardzo serdecznie naszych gości, księdza profesora doktora habilitowanego Jana Przybyłowskiego, kierownika Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych UKSW w Warszawie. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I witamy gorąco księdza doktora Zenona Hanasa, wykładowcę w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Witamy serdecznie naszych gości, choć już nie takich gości, bo moglibyśmy powiedzieć, że to jest cykliczna audycja i też cieszymy się bardzo, że księża profesorowie chętnie do nas przyjeżdżają i te problemy, tematy, które są ważne, czasem trudne do zrozumienia, w tak bardzo przystępny sposób przekazujecie radiosłuchaczom i telewidzom i za to ogromna wdzięczność. Mówimy sobie o ojczyźnie w tym też szczególnym dniu, jak powiedzieliśmy na początku. Ojczyźnie w kościele i demokracji. Myślę, że można na początek też tego naszego spotkania wieczornego troszeczkę przypomnieć to, o czym była już mowa, czyli zrobić taki wstęp nawiązujący do tego, co już było i też nieco ubogacić, ponieważ no, te nasze założenia, które sobie przyjęliśmy przed programem, przed tą pierwszą częścią, też no w sumie dobrze to się złożyło, że dzięki aktywności słuchaczy nie zostały do końca zrealizowane, ale jest ten czas drugiej części rozmów niedokończonych, więc mam nadzieję, że mimo, że one będą w dalszym ciągu niedokończone, to te kwestie też uda się jakoś naświetlić. Od czego zacząć, jeżeli chodzi o kwestię ojczyzny jako tematu, jako pojęcia, jako takiego hasła?
Myślę, że warto zacząć od samego znaczenia tego słowa, od pewnych pokrewnych słów, które nasuwają nam pewne zrozumienie treści. Ojczyzna, widzimy, że w języku polskim jest to bardzo słowo, które pochodzi od słowa ojciec, czyli od kogoś, kto daje nam życie, kto jest naszym przodkiem i my jesteśmy jego dziećmi. I ojczyzna w języku polskim też niekiedy używane jest takie inne słowo, zwłaszcza w takim kontekście, nie wiem, przekazywania majątków rolnych, kiedy mówi się ojcowiźnie, ojcowizna, czyli taki jakiś przekazany majątek, przekazane gospodarstwo, które nazywamy ojcowizną. I to słowo ojczyzna, no, można by tak zinterpretować, że jest to taka suma wszystkich małych ojcowizn, które każdy z nas otrzymuje. Jak się to wszystko sumuje, wtedy mamy tę wielką rzeczywistość, którą nazywamy ojczyzną. Słowo, które pochodzi od słowa ojciec. I to jest też takie znamienne, że we wszystkich językach, no, takich europejskich, znanych nam, to połączenie ojczyzny z ojcem jest widoczne. To znaczy zarówno Anglicy używają słowa fatherland, czyli ziemia ojca, kraj ojca. Podobne jest w języku niemieckim, mówi się o Vaterlandzie, Vaterland, czyli patria, czyli pochodzące z języka włoskiego. Pater jest ojciec z łaciny, czy z języka greckiego wcześniej pochodzące słowo, no coś, co należy do ojca, patria. A zatem no, to jest taka ta pierwsza rzeczywistość, pierwsze skojarzenie, kiedy mówimy o ojczyźnie, że jest to obojętnie, gdzie żyjemy, w jakim kraju, no jest każdy z nas w jakiejś ojczyźnie żyje, to znaczy w takiej rzeczywistości, która nam została przekazana przez przodków, przez ojca. I też warto zwrócić uwagę też na początku, że to słowo ojczyzna bardzo często jest wyrażane pewnym symbolem matki, że ojczyzna jest matką, która daje nam życie, która nas żywi, która się troszczy o nas, a zatem taki bardzo emocjonalny obraz kobiety, często na takich obrazach romantycznych zwłaszcza. Ojczyzna była przedstawiana jako kobieta, która ma w objęciach dzieci, które karmi piersią, inne dzieci, które się do niej przytulają. To jest obraz, symbol, metafora ojczyzny, tej rzeczywistości, o której dzisiaj chcemy rozmawiać. Żeby to troszkę te znaczenia, żeby stały się ostrzejsze, mówiliśmy też o takim pojęciu jak naród. To znaczy, naród i ojczyzna są bardzo pokrewnymi słowami, one się łączą ze sobą, ale są między nimi pewne różnice. To znaczy, na przykład, no to, w jakim narodzie się urodziliśmy, no to nie jest nasza decyzja. No, tak jak nie wybieramy sobie rodziców, tylko no to jest, nie jest to, rodzimy się po prostu jako członkowie pewnej rodziny, nie mając na to wpływu. Więc naród jest taką rzeczywistością, co do której no nie jest do naszej dyspozycji wybór narodu, w którym się urodziliśmy. Rodzimy się w konkretnej rzeczywistości. Natomiast ojczyzna jest już bardziej taką rzeczywistością, którą można wybrać. No i mówiliśmy o tym, że czasami słuchacze ze Stanów Zjednoczonych dzwonili, że ta ojczyzna no jest czymś takim, że jak ktoś żyje w Stanach Zjednoczonych, no to można powiedzieć, że ma dwie ojczyzny. To znaczy tę, za którą tęskni, ten tutaj w Polsce nad Wisłą, ale też jego ojczyzną staje się to miejsce drugie, w którym wychowywał się, w którym wzrastał, w Stanach Zjednoczonych. Więc można by powiedzieć, że ojczyzna jest taką rzeczywistością, którą już bardziej możemy w sposób wolny wybierać. Nie jest to coś, co zostało nam wpisane w naszą historię, czego nie możemy zmienić. Więc o tych takich różnych cechach ojczyzny mówiliśmy. Mówiliśmy też o różnych takich płaszczyznach, czym jest ojczyzna. Zaczynając od tego, że jest to pewnego rodzaju terytorium, pewna przestrzeń fizyczna, materialna, w której się urodziliśmy. Z drugiej strony ojczyzną staje się coś, co jest pewną kulturą, pewną systemem wartości, które przejmujemy. A wreszcie no, ojczyzna jest też, ma taką wymiar duchowy wręcz. To znaczy, no, można wręcz powiedzieć, że pewną mistyką jest, że ktoś kocha ojczyznę jako pewną rzeczywistość duchową, z którą się identyfikuje, która nadaje mu sens jego życiu, jego tożsamości. Więc te trzy płaszczyzny, takie materialne, kulturowe i duchowe, w pojęciu ojczyzny z pewnością można wyróżnić i o tym też mówiliśmy. No i ostatnią rzeczą, którą tu na początku, tak streszczając te nasze wcześniejsze rozważania, chciałbym powiedzieć, to jest to chrześcijańskie spojrzenie na ojczyznę. Mówimy często, że jesteśmy przeznaczeni do ojczyzny niebieskiej, do wiecznej ojczyzny. Też używamy tego obrazu, który sprawia, że ta ziemska rzeczywistość no nie jest taka absolutna, bo czasami no, ktoś może stawiać pewne wartości ziemskie tak ważne, jako tak istotne, że one zaczynają przesłaniać wręcz wartości duchowe. No więc my, chrześcijanie, wierzymy, że naszym powołaniem jest życie w wiecznej ojczyźnie, którą Bóg nam przygotowuje jako swoje królestwo, jako dziedzictwo. Też jest ojcem, więc ta ojczyzna, to słowo ojczyzna też jak najbardziej jest tutaj, można je używać, taka ojczyzna jako miejsce przeznaczone przez Ojca dla nas w niebie. Ale ta ziemska ojczyzna dla nas jest bardzo ważna, nie można jej pominać, nie można jej zupełnie lekceważyć, bo też niektórzy w ten sposób do tego podchodzą. Więc w tej perspektywie takiej wiecznej ojczyzny, no dzisiaj w ten wieczór chcielibyśmy też spojrzeć na te ziemskie nasze życie w ojczyźnie, jaką jest Polska.
Właśnie, dodajmy tu jeszcze ważnych kilka elementów, które myślę pozwolą nam przybliżyć samo pojęcie. Ojczyzna. Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że ten wyraz możemy napisać małą literą albo wielką literą. Ta ojczyzna pisana wielką literą podkreśla szacunek wobec wszystkiego, co związane jest z pojęciem dziedzictwa, z historią, z tradycją. To, co ogólnie byśmy nazwali przeszłością, co sprawia, że człowiek wie, skąd pochodzi, potrafi o tej swojej ojczyźnie mówić, mówiąc o swoich przodkach. To jest ojczyzna, którą się kocha, za którą nawet gotowi bylibyśmy oddać swoje życie. Ale jest też ojczyzna pisana małą literą. Można powiedzieć, że to jest ta moja ojczyzna, mała ojczyzna, czyli to jest miejsce, w którym ja się urodziłem, z którego pochodzę, gdzie zaczęło się moje życie, gdzie spędziłem swoje dzieciństwo, zdobywałem wykształcenie, gdzie uczyłem się tych podstawowych praw życia i przyjmowałem podstawowe wartości. Ale jest też takie ważne stwierdzenie, o którym w poprzedniej audycji mówiliśmy, że ojczyzna nie jest pojęciem prawnym. Czyli praktycznie nie możemy podać takiej definicji, która znalazłaby się w ustawodawstwie. To jest bardzo ważne przy omawianiu ojczyzny, dlatego że my nie możemy sobie po prostu zapisać w konstytucji, w ustawodawstwie, że ojczyzna jest tym i tym. My tam w tych różnego rodzaju ustawach, począwszy od ustawy zasadniczej, jaką jest konstytucja, możemy pisać o narodzie, o obywatelach, o państwie, ale ojczyzna to przede wszystkim miłość, a tego się zadekretować w żaden sposób nie da, tak jak się nie da do końca zadekretować miłości do rodziców, do mamy, do taty. Co to jest sama ojczyzna? Już tutaj Zenon wspomniał, że przede wszystkim to jest ziemia. Ale to jest również mowa. To jest także pamięć. Te trzy elementy zawsze występują w pojęciu ojczyzny. Ziemia, czyli przestrzeń określona, miejsce na mapie, mowa, którą się wszyscy posługują i pamięć, czyli przeszłość, którą my też tworzymy, tworząc etos naszej wielkiej ojczyzny. A zatem mamy najpierw tę ojczyznę w pojęciu pojedynczego człowieka. Człowiek się rodzi, mieszka, stamtąd pochodzi. Ale to możemy nazwać taką ojczyzną prywatną, indywidualną. I nie ma w tym żadnej praktycznie przesady, bo jeśli chcemy siebie określić, to powinniśmy wskazać, skąd pochodzimy. Był taki czas, kiedy wielu wstydziło się swojego miejsca urodzenia. Często wskazywali na najbliższe wielkie miasto jako miejsce swojej małej ojczyzny. Ja myślę, że dzisiaj coraz bardziej mamy taką świadomość, że trzeba szanować miejsce, a więc również nazwę tej części, tego terenu, z którego ja pochodzę. I drugie pojęcie, to, którym się dzisiaj w szczególny sposób zajmujemy, to jest ta przestrzeń istotna dla zbiorowości, jak tutaj Zenon powiedział, dla narodu. Czyli to jest ta ojczyzna, jak to nieraz się określa w literaturze, ojczyzna ideologiczna. Czyli to jest ojczyzna, gdzie my jako naród żyjemy. Można powiedzieć, że tu akurat nie tylko o narodzie, bo jest też pojęcie bardzo ważne przy omawianiu ojczyzny, obywatelstwo, obywatel. Pojęcie narodu zawsze jest pojęciem szerszym od pojęcia obywatel, bo jest wielu takich, którzy opuścili swoją ojczyznę, ale może nawet zmienili obywatelstwo, ale pozostają z urodzenia i przynależą do określonego miejsca, do określonej społeczności, którą nazywamy narodem. Co wyznacza ojczyznę? Najpierw, to ciągle będziemy do tego wracać, bo to jest miejsce urodzenia, czyli to jest, można powiedzieć, mój rodowód. Ale też ojczyznę może wyznaczyć zamieszkiwanie przez istotną część życia mojego. Kiedy ja mogłem gdzie indziej gdzieś się urodzić, gdzie indziej mieszkać, ale mogę znaleźć ojczyznę tam, gdzie ktoś zakłada rodzinę, gdzie będą się rodzić jego dzieci, gdzie będzie miał może kawałek ziemi, może dom, czyli tworzy tę ojczyznę, w której po prostu żyje. I trzeci taki element, który wyznacza pojęcie ojczyzny, to jest miejsce pochodzenia przodków lub mojego rodu. I tutaj możemy przywołać tych wszystkich, którzy naszą ojczyznę opuścili, ale kiedy mówią o sobie, kim są, to muszą sięgnąć do miejsca pochodzenia swoich przodków, bądź swojego rodu, swojej rodziny i wskazać po prostu ojczyznę. Czyli jak widzimy, pojęcie ojczyzny, ono jest dosyć precyzyjnie określone. My możemy później różnie te elementy składać, możemy w różny sposób z różnych aspektów ją określać, ale tak naprawdę w pojęcie ojczyzny wchodzą określone stałe elementy. Dalej, jeśli mówimy o ojczyźnie, to musimy powiedzieć, że z ojczyzną wiąże człowieka więź emocjonalna. I tu przechodzimy na to, co jest najistotniejsze w pojęciu ojczyzny. Bo ojczyzna to nie tylko ziemia, to nie tylko miejsce, to nie tylko kultura, to nie tylko rodzina, ale to również dobro duchowe. Tutaj Zenon też o tym wspomniał. To jest to, co nosimy w swoim sercu, czego nie da się w żaden sposób bliżej określić, ale to wywołuje w nas takie wielkie uczucia. Tutaj mówimy już o patriotyzmie, o takiej miłości do ojczyzny, o szacunku, o czci, o nawet męczeństwie czy oddaniu życia dla ojczyzny. Ojczyzna, i tutaj też już wspomniał o tym, jest czymś wymagającym. Nie chciejmy ojczyzny, która by nas nic nie kosztowała, tak powtarzał Jan Paweł II. On wiedział, co mówi. Ilekroć zresztą wracał pamięcią do ojczyzny, czy miał szczęście być tutaj z racji pielgrzymek, które odbywał, to zawsze z wielkim wzruszeniem mówił o tej ziemi, ale wskazywał właśnie na to, że życie na tej ziemi to jest wielki zbiorowy obowiązek, jak to mówiliśmy, odwołując się do naszego wielkiego poety Cypriana Kamila Norwida. Wspomnieliśmy też, że z pojęciem ojczyzny bardzo głęboko wiąże się rodzina. Można powiedzieć, że ojczyzna bez rodziny nie istnieje. Można powiedzieć dalej, że ojczyzna się rodzi w rodzinach. I każda rodzina wyznacza nowe granice ojczyźnie. I jak chciał prymas Wyszyński, to pięknie ujął i powiedział, że granice państwa, granice ojczyzny biegną przez kołyski. Czyli można powiedzieć, że tutaj trzeba szukać tego źródła rodziny i narodu i ojczyzny. I wreszcie dotknęliśmy też spraw tej miłości do ojczyzny, patriotyzmu i powiedzieliśmy, że Ojczyznę po prostu trzeba kochać, taką jaką jest, nie idealizować jej. Taką jaką jest trzeba przyjąć i takiej ojczyźnie jaka jest służyć, bo ona się będzie zmieniać, ale nasza miłość powinna być zawsze ta sama, a nawet wzrastać. Bo na razie my jesteśmy też w takim pięknym czasie, kiedy nasza ojczyzna rozkwita, coraz staje się piękniejsza też, coraz silniejsza w swojej takiej pozycji również w Europie czy w świecie, ale to powinno jeszcze bardziej nas zobowiązywać i wywoływać w nas taką prawdziwie bliskość, którą będziemy wyrażać poprzez miłość. I wreszcie zakończę tym, co wydaje mi się najbardziej charakteryzuje ojczyznę. Mianowicie w ojczyźnie mamy przeszłość i przyszłość. A jeśli wyjeżdżamy z ojczyzny na obczyźnie, niestety mamy tylko teraźniejszość, czyli po prostu żyjemy dniem dzisiejszym. Tam pracujemy, tam zdobywamy pieniądze, tam mamy przyjaciół, tam spędzamy wolny czas, tam świętujemy, ale tak naprawdę żyjemy dniem dzisiejszym. Natomiast w ojczyźnie nie tylko żyjemy tym, co jest dzisiaj, ale mamy swoją piękną przeszłość, tradycję, historię i mamy przed sobą przyszłość, bo dla tej ojczyzny chcemy pracować, dla niej żyjemy i chcemy, żeby była coraz piękniejsza i coraz okazalej i piękniej była postrzegana na zewnątrz.
Tak, zanim oddamy głos naszym słuchaczom, jeszcze chciałbym o tych dwóch kwestiach, o te dwie kwestie poprosić, by wyjaśnić. Troszeczkę powiedzieliśmy sobie na temat narodu jako pewnej grupy, jako pewnej społeczności, którą tworzą bardzo konkretni ludzie, czy też no, mówiliśmy o tym, że tworzą naród, tworzą przede wszystkim rodziny, czy coś więcej na temat tego zagadnienia, samego zagadnienia, czym jest naród, czym ten naród się kieruje. Tutaj też może warto trochę więcej o konstytucji, o tej kwestii.
No jest i te dwa pojęcia, naród i ojczyzna, są bardzo ze sobą ściśle powiązane. Ale też są takie sytuacje, że możemy widzieć to, że są narody, które nie mają swojej ojczyzny, albo były takie narody, które swojej ojczyzny nie mają. Zostały tej ojczyzny pozbawione. No takim bardzo, bardzo dobrym przykładem, myślę, to będzie naród żydowski, który przez wiele, wiele pokoleń nie miał swojej ojczyzny. No teraz Izrael staje się taką ojczyzną, ponownie odradza się jako ojczyzna dla tegoż narodu, ale to nie jest jedyny przykład, bo możemy też, no, Kurdowie, którzy też mają swoje miejsce, no nie mają swojego państwa, walczą cały czas o to państwo. Więc na pewno możemy znaleźć wiele takich narodów na świecie, które swojej ojczyzny nie posiadają. No my jesteśmy w takiej szczęśliwej sytuacji, że ta nasza ojczyzna po wielu latach też braku państwowości, ale jako miejsce, w którym możemy żyć jako naród, mamy swoją niepodległość, więc to jest też niezwykle istotne, żeby to pojęcie ojczyzny jest bardzo ściśle związane z niepodległością i suwerennością. To znaczy narody, jako pewne wspólnoty osób zjednoczonych z systemem wartości, językiem, historią, one są, i to jest też taka bardzo ważna myśl z nauki społecznej Kościoła, że one mają swoje prawa, tak jak jednostka posiada prawa, prawo do tego, żeby żyć, prawo do tego, żeby mieć miejsce pracy, żeby dach nad głową posiadać. Więc każda jednostka, każda osoba ludzka posiada pewne prawa. I analogicznie do tego w nauce społecznej Kościoła mówimy, że narody posiadają swoje prawa. Czyli mają na przykład prawo do tego, żeby istnieć. Ten naród nie może być, wiemy, że ludobójstwo, czyli coś, co jest skierowane przeciwko narodowi, jako wyniszczenie narodu, dlatego, że jest jakąś taką niezależną grupą, jest no to jest ludobójstwo, to jest jedno z najcięższych przestępstw w ogóle ludzkości, które się nie przedawnia, to jest rzecz, która no, jest największą zbrodnią. Więc narody mają swoje prawo do samostanowienia, do suwerenności i przejawem tego jest ojczyzna, do posiadania pewnego terytorium, na którym mogą żyć. Wiemy, że w procesach politycznych często nowe narody odzyskują swoje ojczyzny ponownie. Na Bałkanach tak miało miejsce ostatnio, że jakiś naród znowu zaczyna mieć swoje prawo do tego, żeby istnieć. Wiemy, że narody nawet w takich dawnych krajach europejskich, jak Baskowie czy Katalończycy, nadal mówią do tego, że chcieli mieć swoje własne państwo, chcieliby swoją własną ojczyznę rozwijać, niezależnie od innych. No więc to myślę, że warto sobie to uświadamiać, że my jako naród też posiadamy takie prawo i mówimy też, że naród posiada, jest podmiotem swojej suwerenności. Jest kimś, jest suwerenem, często używamy ostatnio tego pojęcia też, czyli ma prawo decydować, w jaki sposób chce żyć. Czyli inaczej mówiąc, ma prawo stworzyć konstytucję, określić pewne podstawy fundamentalne, według jakich zasad chcielibyśmy żyć. Więc to ustanawianie konstytucji, dzisiaj akurat mamy rocznicę, 225 lat od ustanowienia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Więc ustanawianie konstytucji jest przejawem właśnie suwerenności narodu i szukania ojczyzny. Czyli takiego miejsca, w którym możemy rozwijać się według naszych ustanowionych przez nas pewnych praw. Więc ja myślę, że dzisiaj, kiedy też zastanawiamy się nad sytuacją, w której dzisiaj znajduje się nasza ojczyzna, nasz naród, kiedy pojawia się kwestia też konstytucji, my mamy całkowite prawo do tego, tylko do zmiany tej konstytucji, do dostosowania do tego, kim chcemy dzisiaj być. Ta konstytucja jest takim statutem bardzo fundamentalnym, który określa zasady naszego współżycia tutaj, w tym miejscu, w tej ojczyźnie. No oczywiście byłoby rzeczą idealną, żeby ci wszyscy, którzy są zaangażowani w ten proces tworzenia takiej konstytucji, żeby to nie była decyzja jakiejś tylko części narodu, tylko żeby cały naród w tym uczestniczył i żeby później ponosił konsekwencje też tych ustaleń, żeby ojczyzna była rzeczywiście wspólnym domem dla wszystkich tutaj mieszkających. No to jest pewien ideał, do którego dążymy. Więc to rozróżnienie naród i ojczyzna, ja jeszcze taka myśl mi zawsze przychodziła, że to można porównać do rodziny i domu. Tak samo naród posiada pewną ojczyznę, jak rodzina posiada swój dom, swoje miejsce, w którym może mieszkać, które jest jej własnością, czuje się jak u siebie w domu. Więc każdy naród chce mieć taki swój dom, taką przestrzeń, w której żyje według swoich zasad, broni też tego miejsca, chce gospodarować to według własnych zasad. Oczywiście też nie tak, żeby w stosunku do innych jakoś być agresywnym, tylko zapraszając też innych do jeżeli ktoś chce zamieszkać w tym domu, w tej ojczyźnie, akceptując jej zasady, to jest zapraszany do tego, żeby w tym uczestniczyć. Więc tak jeszcze raz podsumowując, w nauce społecznej Kościoła, w tej takiej klasycznej nauczaniu o tym, jak nasze życie społeczne wygląda, podkreśla się ten moment, że naród ma prawo samostanowienia, jest podmiotem, ma prawo ustalać zasady, według których żyje, ma prawo ustalać pewną konstytucję, a ojczyzna, kształt tej ojczyzny, którą budujemy wspólnie, no jest takim bardzo wyrazistym przejawem tych pragnień narodu.
Weźmy pod uwagę to, że w naszej konstytucji z 97 roku w preambule jest taki zwrot. My, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej. I mamy tutaj dwa pojęcia. Naród i obywatele. Ja już o tym wspomniałem trochę, że naród jest pojęciem szerszym. Dlaczego? Bo konstytucja nie odbiera przynależności narodowej, czyli nie odbiera ojczyzny tym, którzy wyjechali i przyjęli inne obywatelstwo, bo polskiego obywatelstwa można się tylko zrzec. Właściwie według ustawy zasadniczej z 97 roku nie można nikomu obywatelstwa zabrać. można się tylko jego zrzec. Ale są tacy, którzy się obywatelstwa zrzekli, przyjęli inne obywatelstwo, ale do narodu nadal należą, czyli Polska jest nadal ich ojczyzną. Więc sądzę, że ten zwrot w konstytucji nam pokazuje, że ojczyznę można mieć w sercu, mieszkając w różnych zakątkach świata. Można się czuć Polakiem i przyjmować ten zwrot my, naród polski, do siebie, nawet mając dwa obywatelstwa, i polskie, i jakieś inne przyjęte, bo nasze ustawodawstwo nam na to zezwala. Więc naród możemy definiować jako taką etniczno-rasową grupę. No, w pewnym sensie tak się nas określa. My, Polacy, jesteśmy właśnie narodem przez to, że wywodzimy się z ludzi zamieszkujących ten teren. Polanie, jak niektórzy chcą, Polacy, to od słowa pole, mieszkający w polu, przebywający w takim przestrzeni. No, to nawet piękne. No, można powiedzieć, że my, Polacy, możemy się czuć obywatelami rzeczywiście świata również, obywatelami. Bo Polakami tak naprawdę jesteśmy tu w naszej ojczyźnie i tu jest nasza ojcowizna. Natomiast możemy też naród definiować jako wspólnotę kulturalną czy kulturową, czyli patrzeć na to, jakim posługujemy się językiem, jaką wyznajemy wiarę, jak pojmujemy tutaj swoją misję w tym określonym narodzie, do którego chcemy przynależeć. Bo niektórzy chcą być Polakami, mając inną narodowość. Chcą być Polakami i uważają, że będą w stanie spełnić te nawet najwyższe kryteria. Nie mając tu swojej przeszłości, nie mając tu miejsca urodzenia, ale przyjmując właśnie naród polski jako swoją wspólnotę kulturową, do której chcą przynależeć. Kiedy chcą być, nawet bym powiedział, Polakiem katolikiem, żeby już tak dokładnie określić, jak on odbiera tutaj to, co my nazywamy narodem. Więc naród to jest rzeczywiście wspólnota, z którą łączy mnie ten emocjonalny, uczuciowy stosunek, związek. Natomiast potrzeba do tego jeszcze tego wymiaru duchowego i to też będziemy tu nieustannie podkreślać, że to musi być i materia, i duch, i ziemia, i kultura, jeśli chcemy mówić o narodzie. Jeśli ktoś chce przynależeć do narodu to i nie być obywatelem, to najpierw musi przyjąć te właśnie wartości jako swoje.
I w ostatnim czasie też toczy się dyskusja, choć już od kilku lat pewnie ta dyskusja się toczy, na temat patriotyzmu. To jest temat osobnego odcinka naszych rozmów niedokończonych, ale myślę, że w kontekście ojczyzny i dzisiejszego święta, uroczystości Królowej Polski, tego święta też Konstytucji 3 maja, myślę, że warto w kilku zdaniach też jakby naświetlić, czym jest ten patriotyzm i od razu przy okazji powiedzieć o tych zagrożeniach, co może być taką wypaczoną formą tego patriotyzmu.
No, słowo patriotyzm jest bardzo ładne, jak słyszymy, zawiera się w nim to słowo patria, ojczyzna, czyli patriotyzm moglibyśmy przetłumaczyć, że to jest szacunek, miłość dla własnej ojczyzny w takim pozytywnym sensie tego słowa i myślę, że kiedy w dzisiejszej debacie czasami słyszymy wypowiedzi biskupów, ostatnio była nawet w tym okresie konferencja biskupów polskich też opublikowała dokument w ostatnich dniach dotyczący tej kwestii. Tam są wprowadzone dwa zagrożenia albo dwie sytuacje, pomiędzy którymi ten patriotyzm się znajduje. Więc z jednej strony to byłby tak taka sytuacja tak zwanego kosmopolityzmu i tego dotykaliśmy wielokrotnie już w różnych sytuacjach naszej historii w Polsce, to znaczy takiego ośmieszania ojczyzny, ośmieszania wartości związanych z tą rzeczywistością. Tak jakby chciałbym się zaklinać rzeczywistość, żeby tego już nie było, żeby to już wszyscy jakąś taką tożsamość mieli bardzo ogólną, kosmopolityczną, żeby byli obywatelami świata albo Unii Europejskiej. Więc no, takie próby, żeby to zdekonstruować, żeby to w jakiś sposób rozbić, ten takie poczucie przynależności do narodu i posiadania ojczyzny, no to można by określić właśnie słowem kosmopolityzmu. I jak możemy zauważyć, no jest to tendencja, która no nie prowadzi do dobrych, nie przynosi dobrych owoców, dlatego że ta rzeczywistość ojczyzny, przynależności do narodu, to nie jest coś, co sobie wymyśliliśmy, to nie jest jakiś sen albo jakaś mrzonka, tylko jest to swego rodzaju fakt. To znaczy ludzie, większość osób na świecie ma poczucie przynależności do określonej grupy etnicznej i tego no nie można zupełnie pominąć. Należy to kultywować, zmieniać, pielęgnować, ale zaprzeczyć temu, albo wręcz zmuszać w jakiś sposób tak, żeby ludzie wyrzekali się tego dobrowolnie, no wydaje się, że to nie przynosi owoców. To wręcz jest, no dużo ideologii już powstawało, które coś takiego próbowało tworzyć i widzimy, że to nie działa. Tworzenie jakiejś takiej tożsamości europejskiej, że już ja nie jestem Polakiem, tylko jestem Europejczykiem, no była, no jest to niezwykle trudne, złożone i jest wbrew no temu, co nazywalibyśmy naturą ludzką, naturą człowieka. Więc ten kosmopolityzm byłoby jednym z takim wypaczonym podejściem do patriotyzmu, że ktoś się wstydzi swojej przynależności i tworzy sobie jakąś taką nową tożsamość globalną. Więc to jest jedno zagrożenie. Natomiast drugie zagrożenie polega na tym, że ktoś stawia ojczyznę, przynależność do danego narodu tak wysoko w hierarchii wartości, że przesłania mu to inne wartości duchowe, że sama ojczyzna, wiemy, że nacjonalizm, i na to jest używane słowo nacjonalizm. Ono w polskim języku niesie z sobą taką negatywną konotację. Jeżeli ktoś powie, że jestem nacjonalistą, no to znaczy, że kocham swoją ojczyznę, ale pogardzam innymi. Albo w jakiś sposób no, nie szanuję ich, albo chcę ich zwalczać. Więc to słowo no, niesie, tak to się utarło, no, nie, też trudno o tym dyskutować. Więc używanie tego słowa, wiem, że wiele osób w ten sposób też określa siebie, że chce być nazywany nacjonalistą, no niesie to ze sobą swego rodzaju nieporozumienie, bo to słowo w takim potocznym naszym rozumieniu, w rozumieniu wielu osób i też w tych wypowiedziach Kościoła oficjalnego ma w sobie ten negatywny element patriotyzmu, który wyklucza innych i pogardza innymi. Jest tak stawiamy siebie na pierwszym miejscu, że ci inni wydają się gorsi. Więc to z pewnością z chrześcijańskiego punktu widzenia, no kiedy mówimy o szacunku dla każdego człowieka, niezależnie od jego rasy, niezależnie od jego kultury, języka, no to ten taki nacjonalizm w ten sposób pojmowany na pewno nie jest czymś dobrym. Więc jeszcze raz tak podsumowując tę wypowiedź, mamy do czynienia z trzema pojęciami. Jest nacjonalizm, patriotyzm i kosmopolityzm. Więc patriotyzm będzie nam się zawsze kojarzył z czymś pozytywnym. Można być patriotą i należy szanować swoją ojczyznę, swoją tradycję, swoją kulturę, swój język, pielęgnować, rozwijać. Natomiast jeżeli do tego patriotyzmu dołączają się elementy pogardy dla innych, no to zaczynamy przekraczać bardzo niebezpieczną granicę no już takiego nacjonalizmu, a w drugą stronę, jeżeli będziemy wstydzić się swojego patriotyzmu, no to wkraczamy w jakąś taką sferę, jak to się dzisiaj czasami mówi, multikulti, co rzeczywiście no nie jest taką przestrzenią, w której człowiek może się rozwijać. Więc to dzisiaj wieczorem, używając tego słowa patriotyzm, no też myślę, że warto by zaprosić słuchaczy do pewnej takiego rozważania, co to znaczy być patriotą dzisiaj. W jaki sposób wyrażamy nas taką autentyczną miłość do ojczyzny? W jaki sposób? mówię, no to czy to przez płacenie podatków, czy przez kształtowanie naszej mowy, szanowanie naszej kultury, uczenie się historii, więc tych przejawów takiego autentycznego patriotyzmu na pewno jest wiele i myślę, że ze słuchaczy, którzy będą chcieli się tym podzielić, no byłaby to ciekawa taka okazja do tego, żeby poznać, jak rozumiemy taki zdrowo pojęty, dobry patriotyzm, który otwiera perspektywy też na wieczność i na inne kultury.
Ale musimy tu do tych pojęć, które tu Zenon użyłeś, dodać jeszcze takie jak szowinizm, bo często z tym słowem można się spotkać. Ty szowinisto, prawda? Co to tak oznacza wprost? To jest takie uczucie nienawiści rzeczywiście do obcych narodów. Czyli niechęci takiej wyrażanej emocjonalnie na zewnątrz. Szowinista to nie jest zideologizowany jeszcze, on po prostu nie lubi innych i koniec. Natomiast nacjonalista rzeczywiście może stać się zideologizowanym. W imię jakiejś ideologii będzie innych nienawidził. Mało to, może nawet to się przekształcić w chęć poniżania innych. Nie tylko, że nienawidzi, ale chciałby tym innym zrobić jeszcze jakąś krzywdę, ale też może to przybrać formę takiej jakiejś megalomanii, kiedy on uważa, że jest jedyny, najlepszy, najważniejszy i wszyscy inni mogą być tylko jego sługami. I jeszcze są dwa pojęcia. One w audycji tej telewizyjno-radiowej się przewinęły. To jest internacjonalizm. Czyli to, co znamy z czasów tutaj totalitaryzmu w Europie, kiedy powtarzano słowa Karola Marksa z manifestu partii komunistycznej, że robotnicy nie mają ojczyzny, a więc wszyscy równi w jednym społeczeństwie bezklasowym, bez żadnego dzielenia. I jeszcze jedno pojęcie, mianowicie uważa się, przynajmniej tak próbowano nam to przedstawić, że patriota to jest jednocześnie konserwatysta, prawda? Że patriotą być to znaczy być takim człowiekiem zamkniętym na przemiany, na nowości, takim zamkniętym na osiągnięcia cywilizacyjne, bo to jest takie też ograniczone, powiedziałbym, również religijnie. Otóż wręcz przeciwnie, patriotyzm nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem. Nawet można powiedzieć, że prawdziwy patriota to jest ten, który potrafi łączyć przeszłość i przyszłość, ale też potrafi żyć bardzo twórczo w teraźniejszości. I jeśli mówimy o takim patriotyzmie, to wtedy dopiero mamy to pojęcie właściwie zdefiniowane. Ale chciałbym jeszcze sięgnąć w 1905 roku. Była taka ankieta ogłoszona przez jedną z gazet francuskich na temat, co myślę o Niemczech. I wziął udział również Henryk Sienkiewicz w tej ankiecie. I napisał tam kilka myśli, które uważam, że przy omawianiu ojczyzny jak najbardziej trzeba wziąć pod uwagę. Po pierwsze, pisał w tej ankiecie, że idea ojczyzny powinna zajmować pierwsze miejsce w duszy i sercu człowieka. Czyli to, o czym tutaj próbujemy cały czas powiedzieć jako i tej istocie ojczyzny i miłości do ojczyzny. To, żeby tak było, to idea ojczyzny musi zajmować pierwsze miejsce w duszy i sercu człowieka. Ale jednocześnie, uważał Sienkiewicz, pierwszym obowiązkiem prawdziwego patrioty jest czuwać nad tym, by idea jego ojczyzny nie stanęła w przeciwieństwie do szczęścia ludzkości, lecz aby stała się jedną z jego podstaw, czyli to, co Zenon mówiłeś, nie, żebyś się nie przerodzić nacjonalistę, to właśnie trzeba kochać ojczyznę, ona musi zajmować pierwsze miejsce w sercu i w duszy, ale nie może stawać w przeciwieństwie do szczęścia ludzkości. Tylko w tych warunkach istnienie i rozwój ojczyzny staną się sprawą, na której całej ludzkości zależy. I na koniec on stwierdził tak, że hasłem wszystkich patriotów powinny być takie słowa. Przez ojczyznę do ludzkości. Przez ojczyznę do ludzkości. Nie zaś dla ojczyzny przeciw ludzkości. Czyli jeśli ktoś by robił coś dla ojczyzny, ale jednocześnie by pogardzał innymi, czy wywyższał się nad innych, czy próbował poniżyć innych, to na pewno nie ma prawa używać w stosunku do siebie pojęcia patrioty.
No w tym samym nurcie są takie słowa świętego Jana Pawła II, bo wiemy, że on, dla niego pojęcie ojczyzny czy narodu było niezwykle, niezwykle istotne. Więc on mówił też o tym, że pracę, jeżeli ktoś jest w ojczyźnie, pojmuje swoją pracę jako pomnażanie dobra wspólnego dla rodaków, uświadamiając sobie przy tym, że na tej drodze praca ta służy pomnażaniu dorobku całej rodziny ludzkiej. Czyli jeżeli pracujemy dla Polski, no to mamy w świadomości też, że to ma służyć całej ludzkości. To nie jest tylko dla naszego narodu, ale jeżeli rozwijamy nasz naród i chcemy, żeby był piękny, wspaniały i żeby się rozwijał, to czynimy to dlatego, żeby cała rodzina ludzka mogła z tego czerpać. To jest taka no, bardzo, bardzo głęboka myśl, myślę, która łączy te dwie rzeczywistości zaangażowania na rzecz ojczyzny i narodu, a jednocześnie z myślą, że ma to służyć całemu światu, rozwojowi wszystkich ludzi, którzy w danej chwili żyją na świecie.
Ojczyzna w Kościele i demokracji. Drodzy Państwo, po tym wstępie zapraszam również i Państwa do współtworzenia naszej audycji, naszych rozmów niedokończonych. Telefony do naszego studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56.
Thank you.
18 minut po 22:00, w rozmowach niedokończonych odbieramy pierwszy telefon. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Ja tak właśnie, słysząc te właśnie wartościowe rzeczy, które dotyczą nas, po prostu Polaków, naszej rzeczywistości, prawda, jakiej doświadczamy, już w tej nowej rzeczywistości po wyborczej, gdzie właśnie ta tendencja odradzającego się patriotyzmu się zaznacza. Także są to właśnie takie przesłanki ku temu, żeby właśnie budować ten patriotyzm i jednoczyć naród. I jest to cenne. Ja myślę, że warto zajrzeć do Słowa Bożego, które też na ten temat coś mówi w odniesieniu do ojczyzny, tej ziemskiej ojczyzny. I chcę zwrócić uwagę na Księgę Przysłów z rozdziału 27 tej księgi, wiersz 8. Jak ptak, co uciekł z gniazda, tak człowiek, co uciekł z ojczyzny. No, zauważmy, jakie, prawda, jest to tutaj porównanie, odniesienie, że to gniazdo, nawet mamy takie powiedzenie co do kalania własnego gniazda, a tutaj jest kwestia co do ucieczki z gniazda. No, nie jest to właściwe. Myślę, że takie podzastanowienie słuchaczy, którzy z zagranicy nas słuchają, aby no może patrząc historycznie, no dostali, dajmy na to, bilet wilczy w jedną stronę, i to były pewne wtedy okoliczności takie, które wynikały z naszego tutaj wtedy położenia politycznego, że no byli zmuszeni opuścić ojczyznę, ale właśnie należałoby się zastanowić, czy w tej nowej rzeczywistości powyborczej właśnie co do zrobienia kroku w drugą stronę. To ze Starego Testamentu, a z Nowego Testamentu chcę zwrócić uwagę też, bo Pan Bóg właśnie też w swoim zamierzeniu, w ogóle stwarzając świat, coś zamierzył i co do narodów, co do w ogóle. Także chcę przeczytać fragment z mowy Pawła na Areopagu, czyli z 17 rozdziału. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera z posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. On z jednego, tutaj w nawiasie kwadratowym, człowieka, wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi, określił właściwe czasy i granice ich zamieszkania, aby szukały Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. I właśnie tu jest w tym tekście zawarte to, iż Bożym zamiarem jest to, żeby właśnie, że Bóg zamierzył czasy i prawda, przestrzeń pewną dla narodów, konkretnie, że Bożym zamysłem jest to, żeby każdy naród stanowił o sobie, a nie to, co nam, prawda, tak w pewien sposób próbuje się wszczepiać jako taką, prawda, kwestię multikulturowości i wymieszania. To nie jest Bożym zamierzeniem, a więc ludzie wierzący powinni być tego świadomi, i jeżeli ktoś po prostu ma w tej sprawie jeszcze jakieś wątpliwości, no to Słowo Boże tutaj wskazuje kierunek jednoznacznie. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Panie Tadeuszu, i pozdrawiamy Wałbrzych. No to są bardzo dwie bardzo cenne dopowiedzi, które zechciał Pan wyrazić. Jedna taka pochodząca ze Słowa Bożego, zapraszająca tych, którzy no w jakiś sposób byli zmuszeni, czy no, z różnych powodów opuścili ojczyznę, swoje gniazdo. Czy w ich sercu nie rodzi się takie pragnienie, żeby jednak tę ojczyznę budować wspólnie i że czy mogliby jakoś powrócić. No i ta druga myśl, o której też pan no, bardzo trafnie powiedział o tym, że ten obraz, ta prawda biblijna, o której słyszeliśmy w słowach świętego Pawła, że cała ludzkość została wywiedzona od jednego człowieka. Jeden człowiek, czyli wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz Pana Boga i jesteśmy w pewnym sensie no, braćmi i siostrami. Tak mówi nam ten biblijny opis stworzenia człowieka. Ja no, chciałbym to potwierdzić jeszcze raz i z tego takiego bardzo znanego dokumentu mówiącego o katolickiej nauce społecznej. Jest tam w 144 punkcie tego kompendium wiedzy o katolickiej nauki społecznej, jest tam stwierdzenie, że Bóg nie ma względu na osoby, ponieważ wszyscy ludzie posiadają tę samą godność istot stworzonych na jego obraz i podobieństwo. To jest to ważne słowo, że wszyscy ludzie, każdy człowiek posiada tę godność. Wcielenie Syna Bożego ukazuje jednakową godność wszystkich osób i później te mocne słowa kilkakrotnie w różnych wersjach powtarzane świętego Pawła. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. No to są słowa, które dla nas, dla chrześcijan, z których się rodzi naprawdę bardzo poważne wyzwanie dla nas i w jaki sposób zachować naszą tożsamość, bo rzeczywiście jesteśmy różni, ponieważ należymy do różnych narodów, ale z drugiej strony jest ten ostateczny fundament naszej równości i braterstwa, który wynika właśnie z tej prawdy, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Pana Boga i wywodzimy się w tym biblijnym słowie od Adama i Ewy, czyli jesteśmy jedną rodziną, mimo tego, że jest pomiędzy nami tak wiele różnic. W jaki sposób to bardzo konkretnie dzisiaj w XXI wieku przeżywać, no to jest to wyzwanie, co to oznacza być prawdziwym też patriotą, co to znaczy być prawdziwym chrześcijaninem w tym konkretnym świecie.
Patriotyzm ma naturę etyczną, bo to jest sprawa sumienia również, sprawa odpowiedzi na wezwanie Boga, bo jak czytamy znowu w katechizmie Kościoła katolickiego, Bóg jest prawodawcą, który patriotyzm czyni normą. A ta norma zawiera się w przykazaniu czwartym dekalogu. Domaga się okazywania czci, miłości i wdzięczności tych, którzy tworzą naród względem ojczyzny oraz tych, którzy nią rządzą lub kierują. Więc jeśli chcielibyśmy znaleźć tutaj takie uzasadnienie, oczywiście podstawą jest Biblia. Tu rzeczywiście przytoczył pan te fragmenty, które nas naprowadzają na dalszą interpretację, ale w tej dalszej interpretacji miejmy przed oczyma właśnie Boga jako prawodawcę, który przez dekalog sprawia, że patriotyzm jest normą, bo to jest taka sama miłość do ojczyzny, jak miłość do ojca i matki.
Radio Maria, proszę bardzo.
Tak, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam gości ojca. Proszę państwa, panowie księża, ten temat, patriotyzm, ojczyzna, te dwa wyrażenia muszą być ze sobą związane. One nie mogą być oddzielone. I wbrew pozorom, to jest bardzo i bardzo trudny temat ten dzisiejszy. Tak uważam. Otóż ja byłam, to było chyba z 2-3 lata temu, na jednym spotkaniu, gdzie jako gość, gdzie sadzili dąb katyński przy gimnazjum na Pomorzu w Sierakowicach. I przed tym spotkaniem, przed tą uroczystością, na historii, nie wiem czy to na historii, czy na języku polskim, w ostatniej klasie było, nauczyciel dał pytanie uczniom, co według nich oznacza patriotyzm. I mieli to napisać. No my mamy naprawdę cudowną młodzież. Przepiękną. Ja się uczyłam. Nauczyłam się tego stwierdzenia, co to jest patriotyzm właśnie w tamtym dniu. Otóż ta jedna wypowiedź była taka. Patriotyzm to jest jak powietrze, którego nie widzimy, ale bez tego nie można byłoby żyć. Patriotyzm to jak powietrze, którego nie widzimy, ale bez którego nie możemy żyć. Ja byłam zachłyśnięta tą wypowiedzią. Proszę sobie zdawać sprawę, że to napisała uczennica ostatniej klasy gimnazjum. Ja się zbudowałam i ta wypowiedź mocno utkwiła w moim mózgu, w mojej głowie. I naprawdę ja jestem wdzięczna naszej cudownej polskiej młodzieży. Mogą na nią narzekać, ale będą narzekać tylko ci, którzy sami po prostu uciekają od tematów. Od tematów ojczyzny, od tematów, czym jest właśnie ojczyzna, nasza polska ojczyzna. Ja jeszcze muszę powiedzieć, że w latach Solidarności ja musiałam wyjechać z Polski. To już tyle lat, bo dostałam wilczy bilet. I wówczas ja w pełni, no nie wiem czy w pełni, przepraszam za to wyrażenie, ale zrozumiałam, czym jest ojczyzna. Dopiero wtedy, kiedy my coś stracimy, dopiero potrafimy to docenić. Ja w tym momencie doceniam, czym jest moja Polska, czym jest moja ojczyzna. I tak mi się wydaje, i chyba się nie mylę, gdybym nie opuściła, gdybym nie musiała opuścić mojego cudownego kraju, mojej cudownej Polski, chyba bym nie umiała tego powiedzieć, tego wyrazić, co dzisiaj powiedziałam. I chyba na tym ja kończę. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Bardzo dziękuję pani Elżbieto. Z wielką uwagą wsłuchiwałem się w słowa, bo rzeczywiście pani tym świadectwem uzupełnia tak bardzo praktycznie to, co my też nieraz tutaj czysto teoretycznie określamy. Ale ja dziękuję za tę definicję, bo myślę, że wielu słuchaczom naszym ta definicja pozostanie w pamięci, że patriotyzm jest jak powietrze, bez którego nie możemy żyć. Tego nie widzimy, ale to jest nasze życie. Ale weźmy pod uwagę to, że jeśli chodzi o ojczyznę i o tę relację do ojczyzny, to wchodzimy na teren przeżyć mistycznych, można powiedzieć. Traktujmy to też, nie bójmy się tego słowa mistyka, nie bójmy się też słowa pobożność, pietas, bo myślę, że tu się sytuuje ojczyzna i miłość do niej. Bo to oznacza przywiązanie, sumienność, to oznacza cześć, to oznacza wspólne obowiązki. Ale dlaczego my mamy kochać ojczyznę? Zapytajmy trochę inaczej. Dlaczego my mamy czcić rodziców? Tylko dlatego, że dali nam życie? Przekazali życie właściwie, bo dawcą życia jest Bóg. Przekazali życie? Nie. Również dlatego, że oni reprezentują wobec nas Boga Stwórcę. A więc jeśli mówimy, dlaczego mam kochać ojczyznę, tak jak mam kochać rodziców, dlatego że ojczyzna w pewien sposób jest symbolem tej obecności Boga w narodzie, wśród nas. I stąd ta cześć, miłość, sumienność, przywiązanie, przede wszystkim no, miłość do ojczyzny.
Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże
dzisiejszym naszym gościom. Anna z Wicewitoruńskiej. Dziękuję za ten piękny wieczór. Rozmów niedokończonych. Bardzo piękne słowa, którymi żyjemy. Kościół i ojczyzna. Ojczyzna i Kościół. Są to tak słowa dla prawdziwego Polaka, chrześcijanina, wszczepione przy pierwszym sakramencie chrztu, o którym mówimy i który żeśmy tak z otwartym sercem te uroczystości obchodzili. Chrzest to właśnie to wszczepienie w to źródło miłości Chrystusowej. I to jest to wszczepienie właśnie w Kościół do ojczyzny, bo to jest jedna miłość. Kościół, jeżeli ktoś by powiedział, ja będę mówić o sobie, jeżeli ja bym powiedziała, że tak, kocham Cię, Panie Boże, ale Kościół nie, bo to już jest coś innego. No więc jestem nieprawdomównym, dlatego, że kochać Chrystusa, trzeba kochać i Kościół, mało, być za Niego odpowiedzialny, za tą wspólnotę, w której żyję, pracuję, za tych ludzi, którzy patrzą na mnie, słuchają mnie. To jest Kościół, odpowiedzialność i miłość. Tak samo jest ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Jeżeli ja będę mówić właśnie to, co wyniosę z Kościoła i to, co wyniosę z rodziny, będę mówić właśnie słowa, że ojczyznę kocham, że trzeba iść do wyborów, że naszą ojczyzną mają zarządzać ludzie, którzy są wierni Kościołowi. Nie będą okłamywać, będą dbać o naszą ojczyznę, o naszą gospodarkę, o dobro wspólne. To jest patriotyzm. I teraz mamy dowód tylko ostatnie uroczystości. To orędzie wygłoszone właśnie przez pana prezydenta w Gnieźnie. Jakaś cudowna wymowa, pełna miłości. Ileż już tych młodych ludzi pociągniętych było tymi słowami? Ojciec Święty, nasz kochany Jan Paweł II powiedział właśnie, ojczyzna to moja matka, to moja ziemia. Choćby nikt od ciebie nie wymagał, wymagaj od siebie. I właśnie te słowa noszę w moim sercu i zawsze sobie powtarzam. Chociaż jest trudno, ale zawsze wymagaj od siebie, choćby nikt od ciebie tego nie oczekiwał, nie wymagał. Niech twoje serce będzie zawsze otwarte dla drugiego człowieka, dla Kościoła, dla Boga. I to będzie właśnie najlepszą miłością i do Kościoła, i do Ojczyzny. Bo to nie da się rozdzielić. To ja, tak samo jakby narzeczeni poszli i obrączki założą i sobie nawzajem ślubują, tak to jest właśnie związane takim ślubem, taką miłością. Tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże. Dziękuję.
Szczęść Boże, Pani Anno. No, bardzo głębokie refleksje i takie bardzo osobiste i takie bogate w różne przemyślenia. Bardzo Pani dziękujemy za to świadectwo. Ja też osobiście dziękuję. No, mówiła Pani o tym, że miłość do ojczyzny i miłość do Kościoła są ze sobą ściśle powiązane. Rzeczywiście jest tak, że nasza historia narodu polskiego, ona się charakteryzuje tym, że przez od czasu rozbiorów przez 120, 130, 140 lat, to jest kilka generacji, to jest bardzo długi czas. Był to taki moment, że Kościół katolicki był jedynym miejscem, gdzie przechowywana była polska mowa, gdzie była przechowywana kultura polska, całe dziedzictwo naszej tradycji i przeszłości, ponieważ no nie było państwowości, więc my rzeczywiście Kościół katolicki no ma po bardzo wielkie zasługi, można by powiedzieć, że no fundamentalne zasługi do tego, że język polski w ogóle przetrwał, że dzisiaj możemy rozmawiać ze sobą, posługując się tym językiem. Więc rzeczywiście w naszej, żeby zrozumieć nas, żeby zrozumieć Polaków, ja myślę, że ten moment historii właśnie jest niezwykle ważny. Kiedy ja spotykam się z moimi przyjaciółmi z Niemiec, czy z Włoch, czy z Anglii i rozmawiamy właśnie o tym, o naszej tożsamości. Dlaczego my w Polsce, dla nas to połączenie ojczyzny i Kościoła jest tak bardzo ważne, istotne, no to jest, odwołuje się właśnie do tej epoki, kiedy przez ponad 100 lat język polski, język Ewangelii, to było jedno. I my, mając tę świadomość, no nie możemy temu zaprzeczyć i w naszym języku polskim żyje nadal język Biblii, język Ewangelii, ponieważ one były ze sobą ściśle połączone i dlatego ta miłość do ojczyzny, miłość do Kościoła no jest dla nas ważna i one się nie wykluczają. Ja bym powiedział, że właśnie dlatego, że mamy miłość do Kościoła, który jest uniwersalnym Kościołem, katolickim Kościołem, powszechnym Kościołem, to to nam pomaga w sposób taki dobry, pogłębiony przeżywać naszą miłość do Ojczyzny. To nas nie zamyka, tylko otwiera nas jeszcze bardziej na inne kultury, na zwłaszcza ludzi, którzy potrzebują też może pomocy. Rozumiemy te narody, które w jakiś sposób żyją w opresji, w uciemiężeniu czy w zniewoleniu.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa, pozdrawiam serdecznie wszystkich w studio. Tak, proszę Państwa, tutaj, proszę ojców i Państwa, tutaj prawdę rozmawiamy o Kościele i w patriotyzm w Kościele i w demokracji. Mnie się tutaj kiedyś nasunęło, ja nie wiem, czy to prawda, ale kiedyś ktoś powiedział, że tutaj na ziemiach, ja tutaj chciałbym głównie odejść od Słowy, do Słowian się odnieść, prawda? Bo tutaj jest jakby najbliższy, bo my jesteśmy Słowianami. I tutaj powiem, że na tych ziemiach, tutaj od Warszawy, tutaj gdzieś bliżej Białegostoku, gdzieś znaleziono takie plemię, ale nie wiem, czy to prawda, które bardzo fajnie posługiwało się, podobnie Boga nazywało kiedyś jak Izraelici, czyli to jestestwo, ta świadomość bytu. Nie wiem, jak tam dokładnie, bo już nie pamiętam, ale to było właśnie o to świadectwo tego, że to było, że Boga znali jako tego jestem, tego jestestwo, jestestwo. I tak sobie właśnie pomyślałem o tych plemionach słowiańskich, a głównie o naszym narodzie, prawda, że dlaczego naród polski jest taki, jaki jest, nie? A tutaj w takich dużych superlatywach można powiedzieć, że jest narodem naprawdę wyjątkowym, choć nie pomniejszając innych narodów, to nie jest żaden nacjonalizm. Dlatego, że w naszej tradycji było wolność za naszą i waszą, prawda? Myśmy tak walczyli, za wolność naszą i waszą, ale skąd to się bierze? Właśnie bierze się to z Kościoła, ze świadomości istnienia bytu w Kościele, bo człowiek żyje w Kościele i dla Kościoła, więc ma świadomość istnienia tutaj, prawda? I dlatego tak wychodzi z tą swoją świadomością, którą... Wiele tutaj, prawda, tych zawierów wojennych chciało z nas tłamić. I to jest dziwne, że myśmy zawsze powstawali. To mówią, że nie jeden naród powinien zginąć, a myśmy wstawali. A dlaczego? Właśnie, bo jest głęboko zakorzenione. Mimo tych całych nalocałości, podłości, które w człowieku są, bo one jakoś tam są, bo to też zależy od środowiska, od wydarzeń, że jesteśmy czasem bardzo mali, nie? Potrafimy zazdrościć sobie, jak to mówię, o guzik się kłócić, nie? Ale ta świadomość istnienia, ta świadomość bytu w Kościele i dla Kościoła, to jestestwo nasze jest tak silne, że my potrafimy jakby uznawać swoją wartość, tą przynależność, tą czujemy, ten byt transcendentny, prawda? I przez to możemy walczyć za wolność naszą i waszą. Dlatego jest trudno bardzo zniszczyć naród polski, dlatego można go położyć fizycznie, ale duchowo go nie można położyć i niech sobie inne narody wybiją to z głowy, dlatego że można nas unicestwić, ale nigdy nie, jakby nie zabić tego ducha, dlatego że właśnie bardzo głęboko jest ta świadomość. I dlatego my, że nie dość, że jesteśmy w Kościele i dla Kościoła, mamy tą świadomość, to jesteśmy też dla świata. Bo my widząc w sobie, bo człowiek, który widzi w sobie wartość, będzie dostrzegał wartość w innych ludziach. Dlatego potrafi wstawić się za słabszymi, jak to Polska często robiła, prawda, za niesprawiedliwością mimo swoich wad. No bo to jest trudno powiedzieć, ale to jest coś, co to trzeba duchem poczuć, prawda? To jest coś wielkiego, wspaniałego. Ja mówię, że człowiek nikt człowieka nie potrafi stłamsić, tylko człowiek siebie sam lub jakaś poważna szkoda, krzywda, która naprawdę musiałaby człowiekowi tak zamierzać aż do stanów chorobowych, prawda? Dopiero by można było na to unicestwić. Musiała być to choroba tak potężna jak śmierć, albo jeszcze większa. Dopiero można było na to unicestwić. Mamy to coś, co się czuje duchem, co naprawdę przy naszych tych wadach nawet narodowych jest czymś wielkim, co ja wyczułam, ja przypuśćmy czuję tą słowiańską duszę i to właśnie tą świadomość taką, bo nieraz są takie sytuacje w życiu, że nieraz by się wydawało, jak ktoś już legnie, nie? A on się tam jeszcze podnosi, jeszcze tego ducha wyciąga, nie? Tą świadomość swojego istnienia. Dziękuję, może tyle, bo trochę za dużo, prawda, mi trochę nieskładnie, no ale no, trudno jest przekazać takie rzeczy. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy Panie Dariuszu. Nie, to by było całkiem składne i myślę, że jeśli Pan by miał okazję jeszcze raz tego wysłuchać, a sądzę, że to, co Pan mówi nie rzeczy wymyślone, tylko wyciąga je z serca, to Pan tym też żyje. I myślę, że odkrywa Pan to, co staramy się tutaj pokazać przy tym słowie ojczyzna. Bo my chcemy pokazać, że mówić o ojczyźnie i mówić o miłości do ojczyzny, czyli o patriotyzmie bez Boga, to jest czymś abstrakcyjnym. Więc budowanie ojczyzny, budowanie też pokoju w świecie, budowanie dobrobytu bez Boga, to właśnie zaprzeczanie idei ojczyzny i patriotyzmu. Bo ponad narodami wszystkimi jest Bóg. I On jedyny ma prawo do tego, by ustanawiać najwyższe normy moralne niezależnie od poszczególnych narodów. I tutaj dochodzimy do pojęcia właśnie Kościoła, który na straży właśnie tych niezależnych norm moralnych od poszczególnych narodów stoi i głosi to jako prawo pochodzące od Boga. Stąd, kiedy mówimy o chrześcijańskiej miłości do ojczyzny, a myślę, że my Polacy mamy to wyczucie, nie tylko to, że jesteśmy katolikami, ale trzymajmy się tego pojęcia chrześcijańska miłość do ojczyzny. To nie tylko troska o to, żeby mieć najwyższy rozwój gospodarczy, społeczny, kulturalny, ale to również dbałość o to, żeby rozwijać się duchowo i religijnie. Ja myślę, że coraz więcej zrozumienia, zwłaszcza w młodym pokoleniu. I tutaj poprzednie telefony nam też tu pokazują, że my mamy w młodym pokoleniu naprawdę oparcie. To są ludzie, którzy chcą poznawać swoje korzenie, chcą wiedzieć, skąd pochodzą, chcą znać swoją historię i tradycję, i oni potrafią kochać, bo mają serce do tego otwarte.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Krakowa. Witam ojca prowadzącego, szanownych gości. Jednak mam taki głos takiego głębokiego protestu. Chciałbym mocno zaprotestować przeciwko zmianie znaczenia słów. Nacjonalizm encyklopedycznie jest pojęciem bardzo pozytywnym. Jest to uznawanie narodu jako po prostu podstawowego, najważniejszego w sensie politycznym. I to oczywiście jest jak najbardziej pozytywne, żeby naród się mógł rozwijać. I oczywiście tam goście użyli słowa, że potocznie się zaczyna go rozumieć w sposób inny, ale to jest taka troszkę lewacka nomenklatura, która właśnie porównuje nacjonalizm z szowinizmem lub z nazizmem, co zupełnie tak naprawdę encyklopedycznie nie ma nic wspólnego. Między innymi za to cierpi obecnie ksiądz Jacek Międlar, którego kazania osobiście starałem się wysłuchać, żeby go ocenić. Chwilę postudiowałem również na Papieskiej Akademii Teologicznej. Ja osobiście nie dopatrzyłem się tam ani jednego słowa sprzecznego z Ewangelią, a jednak zabroniono mu się odzywać. Co więcej, w Krakowie doszło do skandalu. Kuria krakowska zabroniła odprawienia mszy w jego intencji. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo coś nie w porządku, bo nie wyobrażam sobie, żeby można było odmówić odprawienia mszy świętej intencji jakiegokolwiek dziecka Bożego. Jeżeli ta intencja jest dobra, w tej intencji nie było nic złego. To samo się wydarzyło w Warszawie. Zresztą biskup Nyczy również z Krakowa wyszedł. Jest to bardzo przykre i zaczynam się obawiać o troszkę o hierarchię kościelną i o no właśnie o kapłanów, którzy boją się obecnie w ogóle, żeby przypadkiem jakiekolwiek słowo ich nie stało się słowem politycznym, bo dostają cięgi za to. Natomiast hierarchia kościelna wręcz sprawia wrażenie, że zaczyna się bać i kierować nie opinią swoich owiec, lecz owiec z zupełnie obcego stada, z lewackiego stada, i zamiast Boga się bać, boją się ludzi, i to ludzi typu pan Szechter z Gazety Wyborczej i tym podobnych. Chciałbym bardzo, żebyście się ojciec oraz goście odnieśli do tego, bo jest to bardzo, bardzo niepokojące obecnie i budzi bardzo dużo złych emocji w Kościele katolickim w Polsce. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam i szczęść Boże.
Panie Jacku, bardzo serdeczne dzięki za te słowa. Takie nazwał pan to pewnym protestem. No tak się akurat składa, że ja mam wielu przyjaciół w Krakowie i też dużo rozmawialiśmy ostatnio o tym, co się tam wydarzyło. Także jakąś tam wiedzę na ten temat posiadam i no mnie to boli oczywiście, że takie sytuacje rodzą się i no to tak tylko najogólniej powiem, że no jest mi przykro i ból no taki swój osobisty wyrażam, że tak jakoś tam eskaluje jakiś konflikt, który się zrodził. No jestem człowiekiem pokoju i szukam zawsze pokoju i zgody i to jest bardzo trudne dla mnie. Tak osobiście przeżywam to. Więc ja może tak odniosę, może najpierw do tego pojęcia, to słowo nacjonalizm, rzeczywiście pan przytoczył taką encyklopedyczną czy słownikową definicję, która jest taka no nie nosząca ze sobą jakichś takich negatywnych konotacji, ale też słusznie pan zauważył, że w języku potocznym, tym, którym na co dzień używamy i który jest używany też no, w kościele, w tych wypowiedziach, tych oświadczeniach prasowych, które się pokazywały, no to pojęcie, ono niesie w sobie pewnie negatywny wizerunek, czy negatywne znaczenie, taką konotację. No i słowo patriotyzm nie niesie takich negatywnych treści, więc no nie wiem, w jaki sposób pomóc tym młodym ludziom, którzy są zaangażowani w jakieś takie organizacje i też używając w określeniu do samego siebie słowa nacjonalizm, że jesteśmy nacjonalistami i próbują nadać im pozytywne znaczenie temu słowu. No nie wiem, jak to uczynić, ale no i fakty są takie, jeżeli zostaniemy tylko w warstwie takiej oceny słów, pojęć potocznie używanych, no to rzeczywiście to słowo no nie budzi pozytywnych relacji, pozytywnych jakichś skojarzeń. Jak sobie z tym poradzić? No jeszcze raz, ja nie chcę w tej chwili mówić, jak to można by rozwiązywać, no ale może należałoby ten język w jakiś sposób no zmieniać, znaczy nadawać mu jakieś inne znaczenie, tak żeby to słowo nacjonalista, żeby ono nabrało pozytywnego znaczenia. No ja nie chcę teraz chodzić, przypominam, że jest taka bardzo znana encyklika napisana przez papieża Piusa XI. Ona została napisana w 1937 roku. Ona nosi niemiecki tytuł Mit Brennender Sorge, czyli z taką troską, gdzie jest mowa też o nacjonalizmie, który się wtedy w Niemczech rodził i stanowisku Kościoła wobec tego rozwoju. Więc ja myślę, że przeczytanie tego tekstu, takie ze zrozumieniem, no mogłoby pewne pojęcia wyjaśnić. I tam jest jeden taki pasus w szóstym rozdziale tej encykliki, gdzie jest mowa o tym, że należy unikać przeinaczania słów. Więc ja, no, jest to bardzo poważny, bardzo delikatny temat i jedną rzecz jeszcze tutaj tylko tak jeszcze dopowiem. Rzeczywiście jako kościół hierarchiczny, jako kościół taki no, duszpastersko ukierunkowany, no ja chciałbym życzyć, żeby ci młodzi ludzie, którzy z tych różnych środowisk bardzo kochają swoją ojczyznę i są w stanie naprawdę wiele poświęceń dla niej ponieść, no życzyłbym sobie, żeby znaleźli duszpasterzy w kościele. Ja też nie wiem, jak to rozwiązać. Nie mam w tej chwili gotowej odpowiedzi, ale jestem głęboko przekonany i jako duszpasterz, jako kapłan, czuję się w obowiązku też, żeby tych ludzi objąć pewną duszpasterską opieką, żeby rozmawiać z nimi, żeby przekazywać im właśnie, jak Kościół uczy takiej autentycznej miłości do ojczyzny. No dla mnie osobiście to słowo patriotyzm jest pozytywnym tego takim słowem. Ja czuję się patriotą, jestem, kocham moją ojczyznę. Zawdzięczam bardzo dużo mojej ojczyźnie Polsce i chciałbym tej ojczyźnie służyć, więc jeżeli to moje wyznanie tutaj, myślę, że wielu z tych młodych ludzi w ten sposób też postrzega swoją miłość do ojczyzny. No ja używam na określenie tej mojej miłości słowa patriotyzm. Jeżeli to pomoże jakoś znaleźć nam wspólny język, to będę wdzięczny. Modlę się za tych ludzi też, żeby oni potrafili znaleźć rzeczywiście swoje miejsce w Kościele i odnaleźć w Kościele autentyczną miłość do ojczyzny, do naszej ojczyzny Polski. No mam nadzieję, że ten trudny problem, bo wiem, że jest to delikatny i trudny, nie chcę tego rozwijać tutaj na antenie już, ale mam nadzieję, że tacy ludzie poczują, że są też w Kościele, że jest ich miejsce i że my jako Kościół, też jako duszpasterze, jesteśmy w stanie zapewnić wam dobrą opiekę duszpasterską.
Ja bym tylko jedno tutaj króciutko dodał, mianowicie weźmy pod uwagę to, że nacjonalizm etymologicznie wywodzi się od narodu, a patria pokazuje nam ojczyznę. Można powiedzieć, że mówimy wtedy o dwóch różnych rzeczywistościach. Oczywiście one bez siebie istnieć nie mogą, ale jeśli będziemy częściej używać we właściwym znaczeniu patriotyzm, to słowo, które, tak jak tutaj wiemy, ma jednoznacznie pozytywne odniesienia w większości tutaj kultur europejskich i myślę światowych, to będzie, myślę, że łatwiej stworzyć płaszczyznę porozumienia. Natomiast no, to pojęcie nacjonalizmu jednak musi być nieustannie oczyszczane, bo tutaj umysł praktyczny i doświadczenia z tym związane pokazują, że niestety wielokrotnie zostało to słowo nadużywane przez różnych ludzi. A co do Kościoła, ja się z panem oczywiście bardzo tutaj solidaryzuję i uważam, że każdy, kto czuje się w Kościele takim naprawdę mocno związanym z Kościołem i z Chrystusem i z tymi, którzy Kościołem kierują, to będzie spokojnie modlił się w tych wszystkich intencjach, o których pan mówił.
Proszę bardzo, halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. No piękny temat o patriotyzmie. Ja myślę, że Radio Maria ma przeogromne zasługi w krzewieniu patriotyzmu, miłości do ojczyzny. Niebywałe zasługi. I chciałabym powiedzieć coś tutaj o sobie w nawiązaniu do tego, że na obczyźnie mamy tylko teraźniejszość, a w domu, w Polsce mamy i przeszłość i przyszłość. Więc pragnę potwierdzić, jak i skomentować, że właśnie w tym względzie Radio Maria bardzo pomaga ludziom na obczyźnie osiągnąć może z powrotem tę przeszłość i przyszłość. Bo ja na przykład, a mieszkam tu już 44 lata, dopiero dobrze się tutaj poczułam właśnie od czasu, kiedy zaczęłam słuchać Radia Maria. A przedtem ani kupienie mieszkania, ani urodzenie dziecka, nic nie sprawiło tego, co sprawiło Radio Maria, że dopiero się tutaj dobrze poczułam, dopiero wróciła równowaga i można powiedzieć, no polska tożsamość. Tak poczułam się, stanęłam tu silnie na nogach właśnie z Radiem Maria. I to powiedziawszy, no to polecam wszystkim słuchaczom teraz, którzy mnie słuchają, żeby ci, którzy mają tutaj swoich bliskich, zresztą nie tylko w Anglii, ale wszędzie na świecie, za granicą, żeby właśnie im poradzili, że słuchanie Radia Maria jest bardzo dobrym lekarstwem w zasadzie na wszystko. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Pa, pa.
Pani Beato, mam nadzieję, że mimo papa pani nas będzie słuchać dalej i do tego zapraszam, bo to, co tutaj próbujemy sobie wspólnie powiedzieć, to jest rzeczywiście takim dialogiem. Ja poczułem taki dialog z panią. Pani wychodzi do wszystkich ludzi, którym chce coś powiedzieć, ale czuję, że pani mówi też o tym, że nauczyła się słuchać. Właśnie przez to Radio Maryja, przez telewizję Trwam, wielu ludzi nauczyło się słuchać, co wcale nie jest takie proste. Jak to ktoś mądrze powiedział, mamy jedne usta i dwoje uszu i powinniśmy dwa razy tyle słuchać, co mówić, ale w życiu bywa często odwrotnie, więc słuchanie na pewno jest tutaj podstawą tego, żeby zacząć myśleć po swojemu. Właśnie pani powiedziała coś pięknego. Jeśli my staramy się słuchać, a zwłaszcza słuchać prawdę i to tę prawdę, która pochodzi od Boga, prawdę, w której mamy nie tylko pokazane to, co jest najważniejsze, ale też jak realizować te najważniejsze wartości, to myślę, że ja się przyłączam tutaj do grona tych wszystkich, którzy uważają Radio Maryja i telewizję Trwam za wielki dar Boga dla naszego narodu i dziękujmy Bogu codziennie za te media i dziękujmy za ludzi, którzy naprawdę z wielkim poświęceniem, często kosztem swojego wolnego czasu, sił, zdrowia, ale poświęcają się tej służbie.
Słuchamy Radio Maryja, halo?
Grójnam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Janusz Waligórski z Wuppertalu, z Niemiec. Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby znajdujące się w studiu. Chciałbym zabrać głos w sprawie kultury, a raczej jej braku naszego języka. Bo otóż w spuściźnie, w spadku po komunii otrzymaliśmy prostacki, wulgarny język. On istniał zawsze, ale to był lumpen proletariat. Natomiast dzisiaj ten język przeniknął do tak zwanych elit. To jest ten spadek po 45 latach rządzenia tej tak zwanej komunistycznej elity. Tym prostackim językiem posługują się dzisiaj elity i to dobitnie pokazują te taśmy, tak zwane taśmy prawdy. Tym językiem posługuje się PO. Sądzę, że nasi drodzy patrioci z PiS-u takim językiem się nie posługują, to jestem przekonany. Po 1989 roku usiłowano wśród wielu ustaw, między innymi ustawa o ochronie języka, niezwykle istotną, i w tej sprawie dzwonię, niezwykle istotną ustawę o ochronie języka polskiego. I tą ustawę udało się za czasów pana Kwaśniewskiego, zwanego Preziem, udało się tą ustawę wprowadzić. Niestety pan Kwaśniewski zawetował i od tego czasu istnieje na ten temat absolutna cisza. A jest to rzecz niesłychanie istotna. Wystarczy, bo jestem często w Polsce, słyszę, jak mówi ulica. To jest przerażające. Ale jak ma mówić ulica, skoro ze szkół wyrzucono Sienkiewicza, naszego mistrza patriotyzmu, wyrzucono Sienkiewicza, Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Krasińskiego. No i właśnie Sienkiewicze, tego mistrza patriotyzmu. No wyobraźcie sobie państwo, idąc tym tropem myślenia, gdyby Niemcy wyrzucili ze szkół Goethego. Rzecz nie do pomyślenia. Ja proszę i wzywam nasz nareszcie prawdziwie polski rząd i znając mnogość zadań przed nim stojących, wzywam ten nasz drogi rząd do jak najrychlejszego uchwalenia ustawy o ochronie języka polskiego i uratowania duszy naszego narodu. Dziękuję, pozdrawiam z całego serca. A pozdrawiam jeszcze panią Mirę z Chicago za jej bardzo piękną i rzeczową wypowiedź. Halo?
Dziękujemy panie Januszu i pozdrawiamy Wuppertal i wszystkich Polaków w Niemczech, którzy nas słuchają. No jest pan na pewno bardzo też wyczulony na wartość języka takiego ojczystego, będąc na obczyźnie i też mówi pan bardzo takim wypielęgnowanym językiem polskim. No ja też, wspominaliśmy o tym, że nasz patriotyzm, nasza miłość do ojczyzny, ona się może przejawiać w różny sposób i między innymi no taką formą jest pielęgnowanie rodzimego języka, używanie takich sformułowań, wspólna mowa, która umożliwia nam dobrą komunikację, kiedy te pojęcia, które używamy, są używane z naszym jakimś dobrym zrozumieniem, więc to jest takie bolesne, kiedy w życiu potocznym, jak słyszymy czasami na ulicy, jak ludzie rozmawiają, jak dużo wulgaryzmów używa się w takim potocznym języku, no jest to z pewnością, no nie jest to forma która świadczy o dużej kulturze też i wyrazem miłości do ojczyzny będzie też kultywowanie języka. Ja też, no już wielokrotnie o tym mówię, ale naprawdę mnie bardzo boli, kiedy słyszę elity nasze w takim dyskursie publicznym, w rozmowie, w takiej dyskusji w parlamencie, czy gdzie w jakichkolwiek innych w mediach, kiedy sposób argumentowania no naprawdę jest obrażający, kiedy później widzi się, że młodzi ludzie, no skąd oni mają takie wzorce czerpać? Oni biorą to z elit takich, no, które w mediach są pokazywane albo od polityków i czasami no ten poziom, no naprawdę jest żenujący. Moglibyśmy sobie zadać troszkę trudu, żeby ten język dyskusji był naprawdę merytoryczne, kiedy żebyśmy dyskutowali w sposób przedstawiając własne argumenty, a nie urażając i obrażając siebie nawzajem. No z pewnością nie jest to też nie służy to do rozwojowi kultury, rozwojowi też ojczyzny. Więc rzeczywiście ta troska o kulturę słowa jest bez wątpienia bardzo praktycznym wymiarem naszego codziennego patriotyzmu. I dodam tutaj jeszcze raz, że czasami różne ideologie, one nadają różnym pojęciom różne znaczenia. I możemy zobaczyć, jak bardzo trzeba być takim krytycznym człowiekiem, żeby używać słów w miarę możliwości w sposób precyzyjny, w sposób odpowiadający ich znaczeniom. To jest też kolejny taki, to wymaga pewnego wysiłku, oczytania się, zrozumienia takich słów, ale zachęcam do tego, bo dzięki temu, jak możemy zobaczyć, nasza ojczyzna, nasz naród w czasach romantyzmu, kiedy nie było państwa, wykształcił jak największą ilość poetów, którzy byli mocarzami słowa i to potrafi...
Mistrzami
słowa. To byli ludzie, którzy naprawdę tworzyli kulturę, z której dzisiaj możemy korzystać. Więc okazuje się, że wcale nie trzeba mieć wielkich środków, ale trzeba z potrzeby serca troszczyć się o nasz język polski.
Proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mieczysław z Pomorza się kłania.
Witamy serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie profesorów i całe studio, wszystkich obecnych w studiu. Chciałem po prostu podzielić się moimi przemyśleniami i odnośnie dzisiejszej uroczystości. I tutaj mi się nasunęła taka myśl, ponieważ była to doskonała okazja pokazać tych bohaterów naszej ojczyzny z kościoła, jakim był prymas Wyszyński i papież Jan Paweł II, ponieważ prymas dokonał ślubów jasnogórskich i patriotyzm rozwinął się w naszej ojczyźnie, a Jan Paweł II poprzez pielgrzymki również umocnił ten patriotyzm w narodzie polskim. No i tutaj mam po prostu takie przemyślenia, że brakuje mi powtórki tych ślubów jasnogórskich, bo ten termin, który teraz był, była okazja, byli biskupi, mogli takie ślubowanie powtórzyć i wszyscy wierni by się przyłączyli. Jednocześnie tutaj nie rozumiem, czemu się prześladuje księży, patriotów, którzy mówią kazania takie patriotyczne jak ksiądz Mędlar i tutaj wszyscy popierają w ojczyźnie, a Kościół jakoś tutaj z tej strony tak negatywnie się do nich ustosunkowuje. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
Bardzo, bardzo dziękuję. Ten wyważony głos. To, co możemy powiedzieć o tym dziedzictwie, jakie mamy, które przejęliśmy od naszych przodków, chociażby tych ostatnich. Dzisiaj, kiedy mówimy kardynał Stefan Wyszyński, nasuwa nam się prymas tysiąclecia. W tej chwili to też sługa Boży. Jan Paweł II, niedawno beatyfikowany, obecnie już kanonizowany, więc na naszych oczach zrodziły się kolejne autorytety. I teraz wydaje mi się, że trzeba jeszcze trochę czasu i takiego spokoju i zaufania, żeby na tych autorytetach zacząć budować nową rzeczywistość. My po prostu jesteśmy nadal w okresie przejściowym. My jesteśmy, jak to się mówi, in statu fieri, czyli w takim czasie stawania się. My chcielibyśmy już, a na naszych oczach dopiero to wszystko się przetwarza. Więc musimy mieć więcej zaufania do siebie, do tych autorytetów, na których chcemy budować. Bo te autorytety... To jest właśnie prawda. To jest to, co oni głosili, czego nauczali, co dla nas już jest dziedzictwem, co już jest właśnie tą przeszłością, co jest historią, co jest tradycją, a w ojczyźnie i w miłości do ojczyzny to jest właśnie źródło i podstawa tego, żeby odczuć, czym jest ojczyzna i zbliżyć się do prawdziwego patriotyzmu, może być zbudowana przyszłość ojczyzny. Więc trochę niestety musimy wykazać cierpliwości, ale też I tutaj do Pana i do wszystkich też, którzy się nie dodzwonią, ale myślą podobnie o tych właśnie patriotach, którym wydaje się, że w tej chwili zamyka się usta, czy nie pozwala się realizować tych pięknych idei patriotycznych. Ja myślę, że spróbujmy właśnie jakoś przetrwać ten trudny czas. To jest dopiero kilka miesięcy, kiedy podjęliśmy pierwsze próby no, unormalnienia. Ja przepraszam, że to słowo to jest trochę neologizm, ale to jest takie wchodzenie w normalną sytuację. My jeszcze jesteśmy zdziwieni, że nam się to udaje robić, ale to już jest naprawdę ogromne tempo. Jeśli trochę cierpliwości i zaufania sobie nawzajem okażemy, to ja jestem jak najbardziej dobrej myśli.
Witamy kolejnego słuchacza. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan Janusz z Łodzi. Ja mam do szanownych gości pytanie. Kilkanaście lat temu samoocena Polaków była bardzo niska. Ja się zastanawiałem, skąd się bierze takie błądzenie, że wypiela ktoś się własnej ojczyzny lub wstydzi się swojej narodowości. A taki fakt miał miejsce jeszcze kilka lat temu. Na początku ubiegłego wieku Henryk Sienkiewicz, były tutaj różne takie społeczne zawieruchy, 1906 rok, nazwał polskich socjalistów nierozumnymi socjalistami. Po prostu on był zły na nich bardzo, ponieważ oni ideę narodu chcieli wymazać z Polski. Jednak stało się inaczej, mieliśmy niepodległość 20 lat. I moje pytanie jest takie. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie dla niektórych ugrupowań państwo i naród to już nie jest to samo. Po prostu my pewne prawa cedujemy na Unię Europejską, gdzie rządzą socjaliści. I teraz ten, powiedzmy, wybuch narodowości, tutaj taką poczucie tożsamości, to wynika z naszego rozumu. My czujemy się w wielu dziedzinach zagrożeni. Znamy te ustawy z zeszłego roku, które nic nie miały wspólnego z naszą tożsamością, obyczajowością i tak dalej. Dlatego wydaje mi się, że my mamy prawo korzystać z rozumu i oceniać pewne fakty, które są jednoznaczne i jednak są jakimś zagrożeniem dla naszej ojczyzny. Również to jest dla mnie oczywiste i dlatego moje pytanie, nacjonalizm to jest coś takiego, że no, broni się tam swoich interesów, jak gdyby no, korzysta się z rozumu. My mamy do tego prawo, uczucia uczuciami, my mamy je głębokie, szanujemy wszystkich, żadnego szowinizmu u nas nie ma, ale jednak no, musimy myśleć. Zresztą Kościół nas tego też uczy, bo musimy, my tutaj nie mamy aż tak dobrze, żeby powiedzieć, że właściwie no, nie ma problemu, powinniśmy się z kimś dzielić. My po prostu nie wyszliśmy jeszcze z minionego systemu. Tutaj jest dużo biedy, tutaj jest duża grupa społeczeństwa, która jest wykorzystywana przez inną grupę i to jest oczywiste. Ja między tymi ludźmi żyję. To jeszcze nie jest tak, jak powinno być. A my mówimy o jakimś szczęściu. Szczęść Boże i dziękuję za audycję.
No, panie Januszu, bardzo dziękuję za taki zatroskany głos o naszą tożsamość narodową. Rzeczywiście, no to trzeba powiedzieć, że w Europie, czy w Unii Europejskiej, były takie bardzo mocne tendencje do tego, żeby takie poczucie przynależności narodowej, nie tylko w Polsce, ale we wszystkich krajach europejskich, żeby minimalizować, żeby je zmniejszać, żeby tworzyć jakąś taką nową tożsamość właśnie przynależności do Europy. To jest wynikało też powiedzmy z jakichś takich doświadczeń historycznych, kiedy no, taka zbyt mocna tożsamość narodowa, ona doprowadzała też do wielu konfliktów. No, dwie wojny światowe, które przeżyliśmy w Europie, są tego pewnym przejawem, więc w takiej trosce o to, żeby zapobiegać na przyszłość takim zdarzeniom, takich zderzeń pomiędzy narodami czy kulturami, no próbowano te nasze tożsamości narodowe w jakiś sposób minimalizować, no w różny sposób. No ja tego nie wiem, to te systemy wychowawcze, które były proponowane, jakaś polityka historyczna też europejska w różnych krajach, no nie, to jest oczywiście na osobny temat, moglibyśmy o tym rozmawiać. Ale okazuje się, że to nie jest takie proste, a wręcz niemożliwe do wykonania, że pomimo jakiejś indoktrynacji, pomimo ośmieszania takiej tożsamości narodowej, jak możemy zobaczyć w Europie, te tożsamości narodowe dzisiaj się odradzają. Kiedy widzimy to, co się dzieje w Niemczech, no tutaj znowu nie możemy na ten temat długo rozmawiać, ale powstała nowa partia, taka alternatywa dla Niemiec, AfD, która... no bardzo mocno odwołuje się do tożsamości niemieckiej, do odkrywania ich wartości takich narodowych. We Francji widzimy, że jest podobnie, Anglia odzyskuje swoją taką tożsamość, więc możemy zauważyć, że ta polityka taka bardzo, bardzo prowadzona w Europie no nie doprowadziła do oczekiwanych efektów, tak powiem to bardzo, bardzo ogólnie, a wręcz wzmożyła to, czym dzisiaj żyjemy. To znaczy, że my pragniemy odkrywać naszą tożsamość, nie możemy tworzyć jakiejś sztucznej tożsamości, tylko chcemy odkrywać tę prawdziwą, autentyczną tożsamość wartości chrześcijańskiej Europy i Kościół bez przerwy poprzez papieża Jana Pawła II, poprzez papieża Benedykta XVI nieustannie o tym mówił, że Europy nie da się zbudować bez odwoływania się do historii chrześcijańskiej i do wartości chrześcijańskich. Więc no, my żyjemy dzisiaj, mam nadzieję, że te ponowne odkrycie wartości chrześcijańskiej, wartości takiej Europy, która była oparta na klasztorach, na pewnych uniwersytetach, które były chrześcijańskim wynalazkiem, że tak się wyrażę, że kiedy to odkryjemy, zbudujemy autentyczną znowu taką jedność pomiędzy różnymi narodami i ta wizja, o której Jan Paweł II często mówił, że Europa powinna być wspólnotą narodów, wspólnotą ojczyzn, a nie jakimś takim nieprzewidywalnym wymieszaniem różnych kultur, bardziej jest bliska mojemu sercu i bardziej realna. Więc myślę, że uda nam się nie porzucić tej pięknej idei Europy, którą próbowaliśmy przez tyle lat ostatnio tworzyć, ale że będzie ona miała charakter bardziej wspólnoty ojczyzn, gdzie tożsamość i pewna kultura będą nadal chronione i zachowywane, a nie ośmieszane i że każdy z nas będzie mógł się spotkać jako Europejczyk, ale jako Polak, Niemiec, Czech czy Słowak, troszcząc się o swoją tożsamość narodową, w której, bo we wszystkich naszych kulturach te wartości chrześcijańskie są zakodowane i z pewnością nie będzie to prowadziło do konfliktu, jeżeli dobrze pojmiemy naszą narodową tożsamość w połączeniu z tożsamością chrześcijańską.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże, Piotrek z Mazowsza. Szybciutko nawiążę na chwilę do tego, o czym przed chwilą mówił gość. Otóż obawiam się, jestem bardzo sceptyczny wobec tego, że prędko tę sekularyzowaną Europę uda się z powrotem przywrócić do wartości chrześcijańskich. Wydaje mi się, że to poszło za daleko i to jest długi proces. To jest takie moje zdanie, obawiam się, więc trzymajmy się my tego, cieszmy się z tego, że żyjemy w kraju, gdzie jest inaczej, gdzie kościoły są pełne, gdzie wiara jest wciąż dla przeciętnego obywatela rzeczą zasadniczą zupełnie, jeżeli chodzi o wybór wartości życiowych. A teraz do tych kwestii terminologicznych. Otóż obawiam się, że nie da się usunąć odium ze słowa nacjonalizm, nacjonalista. Wszystkie te lewicowe manipulacje, a to jest typowo lewacka manipulacja, one mają bardzo wielką siłę nośną, dlatego że one są nagłaśniane przez potężne ośrodki, które mają na to pieniądze i odpowiednie dyrektywy. Natomiast jest takie słowo, i tu nawiązałbym do tego, co zdarzyło się w Białymstoku ostatnio, jest takie słowo jak narodowiec. To słowo ci młodzi ludzie nazwali się obozem narodowo-radykalnym, no w nawiązaniu oczywiście do dwudziestolecia międzywojennego i mają prawo się tak nazywać. Mają prawo się nazywać obozem narodowym i obozem radykalnym. To nie ma nic wspólnego z nacjonalizmem, a przede wszystkim to, co lewica nazywa nacjonalizmem, należy raczej nazwać szowinizmem. Otóż w Polsce szowinizmu nie ma. Polsce jest silne poczucie więzi narodowych i jako takie powinny się tak nazywać. Powinny się nazywać siłami narodowymi. Nie widzę w tym niczego złego, bo jak mówię, boję się, że z tym nacjonalizmem to sobie już po prostu nie poradzimy. To tyle miałem. Z Panem Bogiem. Dobrej nocy.
Dziękuję, panie Piotrze. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Mazowsza przy okazji. Ja powiem tak, że ja się z panem zgadzam, jeśli chodzi o to słowo nacjonalizm i o to piękne słowo narodowiec. To rzeczywiście narodowiec w Polsce ma coraz bardziej pozytywne znaczenie. Chociażby przez to, że również przedstawiciele tej grupy naszych polskich patriotów weszli do Sejmu i wbrew zapowiedziom i oczekiwaniom nikt tam nie podpala Sejmu, nie podkłada ładunków wybuchowych. Wręcz przeciwnie, toczy się bardzo rzeczowa dyskusja, wymiana. Można powiedzieć, że to są tacy pełnoprawni uczestnicy dialogu na temat naszej ojczyzny, narodu, tego co się dzieje. Ja chciałbym też tutaj podkreślić, że my mamy jak najbardziej prawo do tego, żeby dbać o swój naród, o ojczyznę, o nasze państwo. I jest coś takiego jak etnocentryzm konsumencki lub patriotyzm gospodarczy. My jeszcze o tym tu dzisiaj nie powiedzieliśmy ani słowa, ale ja myślę, że dzisiaj kto chce być narodowcem, kto chce być patriotą, to zanim cokolwiek kupi, to niech spojrzy na etykietę albo niech sobie wgra odpowiednią aplikację i niech sprawdza, bo to jest właśnie dzisiaj w tym naporze globalizmu ekonomicznego, to jest jeden z ważnych elementów obrony naszej narodowości i tych wartości, którym chcemy być wierni przez nasz patriotyzm. Bądźmy patriotami gospodarczymi, bądźmy wyznawcami etnocentryzmu konsumenckiego, czyli zajmujmy się w ten sposób również naszą ojczyzną, bo jeśli kupujemy polskie produkty, polskie i wiemy ile, bo to można sprawdzić, ile jest w tym udziału polskiego kapitału, kto za tym stoi, kto to tworzy, kto to wytworzył, to ja myślę, że w ten sposób okazujemy jak najbardziej w tym świecie, w którym liczy się coraz bardziej siła ekonomiczna również, oprócz tej siły moralnej ducha, którą my mamy, ale brakuje nam jeszcze i wiemy dobrze, jakie są różnice chociażby w zarobkach między naszą ojczyzną i tutaj Polakami, a Zachodem i mieszkańcami tej części Europy. Więc mamy co robić jeszcze, ale naprawdę myślę, że coraz lepiej sobie również w tym obszarze ekonomiczno-gospodarczym dajemy radę.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Małgorzata Witkowska z Krakowa.
Szczęść Boże.
Ja tu chciałam poruszyć taką kwestię w oparciu o dzisiejsze święto. Właśnie niedawno wróciłam z kościoła, z takiej późnej mszy świętej. Na koniec mszy świętej odmawialiśmy modlitwę księdza Piotra Skargi. Ja pozwolę sobie ten koniec tylko, który mnie bardzo ujął i jako taką myśl przewodnią naszym rządzącym chciałabym to przypomnieć. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządu kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Dlaczego to mówię? Otóż jestem dzisiaj po takich rozmowach, kwestiach społecznych, dotyka to obszaru sprawiedliwości społecznej. Dowiedziałam się, że jutro w Urzędzie Rady Ministrów ma być procedowana z udziałem pani premier projekt ustawy o zwrocie nieruchomości zawłaszczonych dekretem Bieruta. I co tam czytamy? Tam czytamy w punkcie 6, że proponuje się wysiedlenia ludzi, czyli pozwala się legalnie wysiedlać ludzi. To jest
projekt, lekko mówiąc, nadający się do kosza. I jeżeli pani premier tego do kosza nie wyrzuci, tylko będzie jakoś rozmawiać z grupą nacisku, która klientelistycznie chce to państwo kierować, kolejną grupą nacisku, która coś znowu chce wydrzeć z naszego wspólnego mienia. Tak być nie może. Ja mieszkam w Krakowie, ale Warszawę odbudowywali moi rodzice. Problem wypędzeń dotyczy również innych miast, miejscowości w Polsce i milionów ludzi. Nie można w taki oto niefrasobliwy sposób uwłaszczać jakiejś grupy, bo ona chce bez żadnych kosztów i żadnych rozliczeń kosztem innych. Na miłość boską, od wojny minęło ponad 50 lat. Wyrosły 2 albo 3 pokolenia. Nie można sobie od tak dwoma kartkami papieru załatwić życiorysów milionów ludzi. I proszę bardzo, aby wreszcie nasze władze dorosły do tego, żeby nas traktować mądrze i sprawiedliwie, żeby nie było tak, że takie oto rodziny jak moja, prześladowane od, jestem spokrewniona z księdzem biskupem Rospondem, od powojnia, prześladowane tylko dlatego, że byliśmy spokrewnieni, a potem to narastało. Były więzienia, były prześladowania, te więzienia są do dzisiaj i my wspieramy tę ojczyznę, jak umiemy, wspieramy tych naszych teraz rządzących, ale oni chyba są tak pewni, że będziemy ich w ciemno wspierać, że po prostu lekceważą nasz głos. Ja chciałabym pod rozwagę poddać rządzącym sprawy przesiedleń, wysiedleń, równego traktowania ludzi i nie ma czegoś takiego, bo konstytucja nie przewiduje, że jest oto jakaś taka kasta ludzi, właściciele, którzy mają wszelkie prawa i prawa do zawłaszczania życiorysów innych ludzi. I pan prezes Kaczyński rozmawiał ze mną przed drugą turą wyborów i obiecał mi, że sprawy lokatorów i tych krzywd, nowych krzywd, które zostały namnożone, zostaną załatwione. I otóż nic się nie stało w tym temacie, nic się nie stało, jak cierpieliśmy, to cierpimy. I dowiaduje się, że są nowe projekty cichcem procedowane, które mają mnożyć i jedne krzywdy naprawiać drugimi krzywdami i mnożyć krzywdy. Ja bardzo proszę naszych rządzących, równowagę i traktowanie nas tak, jakbyśmy wszyscy stali na wyżynach człowieczeństwa. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Małgorzato. No jest mi trudno się odnieść tak do tej ustawy, ponieważ nie znam jej treści. Jest to jaka nowa rzecz. Sama pani mówiła, że to w ostatnim czasie było procedowane. No dotykamy tutaj rzeczywiście tego problemu sprawiedliwości. Pani używała tego słowa, że pewne krzywdy zostały wyrządzone i teraz sprawiedliwe wynagrodzenie za to, co się wydarzyło wtedy, no nie może powodować krzywdy jakichś innych osób kolejnych, więc znalezienie dobrego rozwiązania, takiego sprawiedliwego, w którym wszyscy no, byliby usatysfakcjonowani i też dobro wspólne zostałoby zachowane, ustrzeżone. No jest bardzo delikatnym procesem. Ja mam nadzieję, że też rządzący, poszukując takich rozwiązań, że będą zgodnie z zapowiedziami prowadzone konsultacje społeczne, że będą przy podejmowaniu ustaw no, pytani te osoby, które są jakoś najbardziej zainteresowane takimi rozwiązaniami prawnymi. Więc no, traktuję też ten pani taki głos, że jest to takie wołanie, żeby przy poszukiwaniu rozwiązania tego trudnego problemu, bo ja wiem, że ja tak akurat w Warszawie mieszkam i wiem, jak wiele bardzo trudnych tam jest decyzji do podjęcia, gdy chodzi o zwrot majątków i dzieje się też wiele krzywdy, to też mogę to zaświadczyć, że bardzo dużo protestów w Warszawie jest dotyczących właśnie tej kwestii. No ale dotykamy tutaj bardzo, bardzo kluczowej sprawy, takiej sprawiedliwości, że prawa stanowione no dla obywateli, dla tych wszystkich, którzy w tym danym państwie żyją, powinny być sprawiedliwe, więc nie może być tak, że jakieś partykularne interesy będą stawiane wyżej niż dobro wspólne. Jest takie bardzo piękne przemówienie papieża Jana Pawła II, w którym on mówił, że jeżeli prawa człowieka są lekceważone w danym społeczeństwie, w ojczyźnie lub deptane, i lub interesy partykularne stawia się wyżej niż dobro wspólne, wbrew zasadom sprawiedliwości, wtedy zostaje zasiane ziarno nieuchronnej destabilizacji, buntu i przemocy. Więc jeżeli rządzący nie dochowują sprawiedliwości, wtedy te ziarna nieuchronnej destabilizacji, buntu i protestu będą się rodzić. Mieliśmy już tego przykłady w ostatnich latach i mam nadzieję, że to poszukiwanie sprawiedliwych rozwiązań na zasadzie poszukiwania wspólnego, konsultowania, wszyscy jesteśmy, troszczymy się o dobro wspólne i poszukujemy takich rozwiązań, żeby nowe krzywdy, pięknie to pani wyraziła, nie rodziły się po to, żeby zaspokoić krzywdy poprzednie, tylko żeby znaleźć sprawiedliwe rozwiązanie. Problem jest niezwykle złożony, skomplikowany, na oddzielną audycję, ale jako zasadę ogólną i myślę, że jako wołanie o to, żeby poszukiwać sprawiedliwych rozwiązań, należy tego głosu z całym uznaniem i szacunkiem wysłuchać.
Ojczyzna w Kościele i Demokracji, ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. No i czas podsumować nasze spotkanie na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja, naszych rozmów niedokończonych, bo kilka minut pozostało do końca. Proszę księży profesorów, jakieś słowo na dobranoc, na koniec, takie, wiadomo, że nie dokończymy tych rozmów, bo temat jest bardzo szeroki i telefony jak dzwoniły, tak dzwonią, nie przestają dzwonić. Cieszymy się z tego, bo widzę, że ten temat też takie pewne emocje i dyskusje wywołuje i o to też chodzi, by myśleć, by o tym rozmawiać. Ale co można na koniec powiedzieć, jako takie słowo, które warto zostawić do takiej refleksji jeszcze?
Ja tutaj rzeczywiście dziękuję za wszystkie telefony, bo te audycje dają też bardzo dużo nam. To jest taki naprawdę żywy kontakt z ludźmi, którzy przedstawiają nam swoje problemy, którymi żyją na co dzień, ale też pokazują głębię swojego myślenia i bardzo dziękujemy ja ze swojej strony i tu
dołączam
w imieniu
się. Oczywiście
Zenona
też.
Za te wszystkie telefony i również za te nieodebrane, ale naprawdę myślę, że będziemy podejmować w kolejnych audycjach te ważne problemy, będzie okazja jeszcze o tym rozmawiać. Ja bym chciał na koniec swojej refleksji na dzisiejszy temat odwołać się do słów wspomnianego tutaj księdza Piotra Skargi, który przypominał podczas przemówienia w polskim parlamencie, że kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy, bo w niej jego wszystko się dobre zamyka. Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy. Czyli bądźmy ludźmi, którzy na pierwszym miejscu w swoim sercu, jak mówił też wspomniany tutaj Henryk Sienkiewicz, stawiają sprawę miłości do Boga i do swojej ojczyzny. I jeśli będziemy służyć Bogu, jeśli będziemy służyć naszej ojczyźnie, to będziemy służyć samym sobie. Będziemy służyć temu, żeby być lepszym człowiekiem, piękniejszym człowiekiem, mądrzejszym człowiekiem, człowiekiem, który potrafi wyjść do drugiego człowieka, bo tak naprawdę nie liczy się, czy ktoś jest katolik, Polak, czy jakiś inny, innej narodowości, bo zawsze się liczy człowiek. I tego życzę dzisiejszym wszystkim naszym słuchaczom, telewidzom, żeby myśląc o ojczyźnie, myśląc jak jej służyć, wiedzieli, że cokolwiek zrobią, służąc ojczyźnie, to pomagają też samemu sobie i służą sobie.
Ja dołączam się do tych słów wdzięczności wobec wszystkich, którzy z pewną autentyczną troską mówili o tym, o swoim zatroskaniu o ojczyznę. No ja chciałbym tak kończąc, żeby tak w sposób duchowy trochę podsumować ten dzisiejszy dzień, 3 maja. Wiemy doskonale, że budowanie społeczności, budowanie ojczyzny jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nasze dusze będą mocne, kiedy będą mocne Bogiem, kiedy odnajdziemy w naszym życiu indywidualnym Boga. Jestem głęboko przekonany o tym, zawsze święty Jan Paweł II mówił i papież Benedykt XVI również o tym, ale też kardynał Wyszyński w Polsce, że odnowa ojczyzny jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez odnowę duchową każdego z nas. To znaczy nasze takie duchowe zmiany są niezwykle ważne i też modlitwa w intencji ojczyzny. No tak zachęcam do tego, żeby patrzeć też na ojczyznę jako na pewne duchowe dobro, które zostało nam dane przez Pana Boga i uwierzyć w to, że zmiana ojczyzny jest możliwa wtedy, kiedy nasze serca przybliżają się do Pana Boga. Tego nam chciałbym życzyć, a wracając jeszcze do biblijnych słów Pana Jezusa, no on obiecał nam ojczyznę wieczną. To jest ta ojczyzna, za którą tęsknimy. To jest ta ojczyzna, do której chcemy wejść, wierząc Jemu, ufając Jemu, zmieniając nasze życie na lepsze, uwalniając się od grzechu. Więc ja no też życzę, że takiej tęsknoty za wieczną ojczyzną, ta wieczorna pora, myślę, jest też taką dobrą porą, żeby sobie to uświadomić, że nasze życie się kończy i kiedyś odejdziemy do wiecznej ojczyzny. I z tej perspektywy patrząc na naszą ziemską ojczyznę, obyśmy mieli siłę do tego, żeby ją tworzyć tutaj na ziemi. A ta zasada budowania ziemskiej ojczyzny zawsze będzie związana z solidarnością. Myślę, że Jan Paweł II też tę ideę solidarności. Pamiętajmy, że odrodzenie naszej ojczyzny było możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że powstała bardzo głęboka solidarność pomiędzy nami i to ona spowodowała, że dokonały się przemiany, które były po ludzku rzecz ujmując w ogóle niemożliwe. Więc życzę nam takiej autentycznej solidarności i ojczyzna nasza niech będzie naszym takim wspólnym zadaniem i punktem odniesienia, niech będzie domem, który chcemy budować, niech będzie matką, którą chcemy kochać i przy której chcemy znaleźć opiekę. Niech ta ojczyzna nasza Polska będzie taką dobrą matką dla nas wszystkich.
Bardzo dziękuję za te słowa.